Szanowni Państwo, dziś podejmujemy temat sytuacja Kościoła w Republice Środkowoafrykańskiej. Naszymi gośćmi są ojciec Kordian Merta, franciszkanin, ponad 30 lat w Afryce. Witamy ojca bardzo serdecznie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. I jest z nami również ksiądz profesor Waldemar Cisło, dyrektor sekcji polskiej Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Spotykamy się też na antenie, tak możemy powiedzieć, w przeddzień ważnego wydarzenia, bo już w najbliższą niedzielę będziemy przeżywali 12 Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, stąd też i nasi goście, stąd też połączenie z Afryką. Ojcze, jeżeli ojciec jest z nami, ojciec Kordian, to chciałbym może, by ojciec więcej nam powiedział w ogóle o Republice Środkowoafrykańskiej, żebyśmy może historię troszeczkę tego kraju poznali. Później coś na temat, nie wiem, kościoła, bo też o nim mówił do nas ksiądz biskup Mirosław Gucwa, ordynariusz diecezji Buar w Republice Środkowoafrykańskiej, wspominał też o tym konflikcie. Ale może właśnie trochę o historii, żebyśmy poznali to, co coś więcej, jakoś próbowali zrozumieć też i kontekst, w którym tam powstał też Kościół, pojawili się misjonarze.
Więc Republika Środkowoafrykańska to jest kraj w samym geograficznym środku Afryki, dwukrotnie większy od Polski, a mieszka tu mniej niż 5 milionów ludzi, czyli zaludnienie praktycznie jest mniej niż jeden człowiek na kilometr kwadratowy. Jest to kraj o doskonałych warunkach do uprawiania ziemi. Tu praktycznie mamy bardzo długą porę deszczową pod dostatkiem słońca. Niestety jego największym problemem jest to, że jest to kraj odizolowany. Nie ma dostępu do morza. Już nawet w czasach kolonialnych, kiedy ten rozwój Afryki dokonywał się na wybrzeżu, wszystkie drogi, które prowadziły w głąb kraju, kończyły się gdzieś i nie docierały do środka Afryki. Dlatego centralna Afryka nigdy nie była rozwinięta. Taki klasyczny przykład. W czasach kolonialnych, jeżeli jakiś urzędnik państwowy został ukarany, to został wysyłany na tereny dzisiejszej centralnej Afryki. Więc ten kraj nigdy nie był rozwinięty, nigdy nie miał stworzonej sieci dróg ani jakiegoś przemysłu. W 1961 roku kraj uzyskał niepodległość, powstało państwo. I tu rzecz ciekawa, bo pierwszą głową tego państwa był pierwszy kapłan tego kraju, Bartolomé Boganda. On niestety nie doczekał tej niepodległości. Prawdopodobnie, wszystko na to wskazuje, że to był zamach, zginął w katastrofie lotniczej małego samolotu, nie doczekał niepodległości. No i tu mamy wielki problem. Proszę sobie wyobrazić, że na jakimś terenie mieszka około 60 czy nawet 70 grup etnicznych, gdzie każda ma swoją historię, swojego szefa, swój język. I nagle w 1961 roku ktoś mówi, teraz jesteście narodem, jesteście Republiką Środkowoafrykańską, macie swoją flagę i swój hymn. To praktycznie nikomu nic nie mówiło. To trzeba by wszystko budować od podstaw, od zera. Mało tego, jak wiemy, te granice w Afryce były tworzone w Berlinie po I wojnie światowej. Nikt nie brał pod uwagę realiów, jakie panują na danym terenie. Przykładowo w parafii, gdzie przez 30 lat pracowałem, mieliśmy granicę, która była wytworzona w sposób naturalny przez rzekę. Z drugiej strony był Zair, dzisiaj jest tam Kongo. I tam mieszkali ludzie z tego samego plemienia, którzy byli w mojej parafii. Oni zostali rozdzieleni i powstały dwa państwa, nawet trzy, bo część ludzi z tego plemienia mieszka obecnie też i w Sudanie, który jest troszkę dalej na wschód. Więc nikt tego nie brał pod uwagę. No, udało się powolutku, tradycja się wytwarza. Niestety to przejście z epoki kolonialnej do niepodległości no odbyło się w sposób, powiem, zbyt szybki albo nieplanowy. W ciągu jednego dnia zastąpiono wszystkich odpowiednich w Polsce, to byliby wojewodowie na przykład. Tutaj to jest prefekt i subprefekt. To byli ludzie, którzy nie mieli przygotowania, byli skazani na przegraną. 4 lata po uzyskaniu niepodległości władzę przejął dowódca wojskowy, który zasłynął jako cesarz Bokassa. Więc Bokassa zapisał się w księdze Guinnessa jako łapał się wszystkiego. Dokonał koronacji na wzór Napoleona, ściągając samolotami z Paryża konie, karety, stroje. Ośmieszył nie tylko Centralną Afrykę, ale ośmieszył praktycznie całą Afrykę, bo film z koronacji był pokazywany jako przykład, do czego prowadzi niepodległość w Afryce. Kraj praktycznie przestał się rozwijać, wręcz odwrotnie. Szkolnictwo zaczęło zamierać. Wyjątkiem tutaj jest troszkę stolica, gdzie jeszcze jakoś życie się toczyło. Natomiast wszystko, co poza stolicą, znalazło się w rękach jedynie kościoła i ewentualnie organizacji pozarządowych. Kraj, gdzie nie było granic, gdzie granic nikt praktycznie nie pilnował. Więc wszyscy możliwi watażkowie, wszystkie okoliczne wojny przerzucały się na Centralną Afrykę. Czy to wojna w Kongo, czy to wojna w Sudanie, a nam na nieszczęście akurat tam, gdzie pracowałem, do nas dotarła armia pana Johna Koniego. To ci znani, którzy porywali dzieci, zamieniali w armię. U nas dokonali spustoszenia, napadli naszą misję, a ze szkół zabrali nam ponad 500 uczniów, z których przeżyło może 50. Pozostali już na pewno nie żyją. Pozostał wielki problem, który do dzisiaj pokutuje. To jest ten regionalizm. Jeżeli mamy wybory, wiadomo, że prezydentem będzie jeden człowiek. I teraz jest pytanie, z jakiego plemienia, z której części kraju? Oczywiście jego ziomkowie będą zachwyceni, będą bić brawo, a wszyscy pozostali czują się zawiedzeni. I tak praktycznie było niemalże do dzisiaj. Ten wewnętrzny rozpad kraju sprawił, że nasi sąsiedzi jak gdyby wykorzystali tą sytuację w kraju, tą słabość kraju. I tu w Sudanie i w Czadzie już wielokrotnie podejmowano takie skromne próby wkroczenia na teren Centralnej Afryki celem przejmowania kraju. Aż w 2013 roku udało im się, to dżihadziści z Czadu i z Sudanu, oni oficjalnie tworzyli koalicję z miejscową opozycją, oni praktycznie byli jak gdyby w cieniu, że to opozycja, oficjalnie opozycja się tutaj skrzyknęła, że przejmuje władzę, idzie na stolicę, a tymczasem był to jeden wielki marsz islamu. W Centralnej Afryce było między 15, może w niektórych regionach troszkę więcej, czyli średnio powiedzmy 20%, na pewno nie więcej, populacji muzułmańskiej. Na terenie mojej parafii było tylko 5%. W ciągu 3 miesięcy przejęli niemalże cały kraj, dokonując spustoszenia. Zniszczyli wszystkie ślady państwowości, czyli takie urzędy państwowe typu merostwa, szpitale, szkoły. Mieli w programie odbudowę wszystkiego w nowym arabskim stylu. Największym nieszczęściem tego wkroczenia tych muzułmanów było to, że oni wciągnęli tą miejscową ludność muzułmańską do tej wojny. Uzbroili wszystkich. Ja byłem świadkiem, jak dotarły do nas samochody i wszystkim tych muzułmanów, te 5%, które u nas było, wszyscy mężczyźni zostali uzbrojeni. Powiedzieli im, że oni teraz przejmują władzę, że teraz oni będą zarządzać tym krajem, że koniec nieporządków, koniec biedy, oni będą robić porządek. No oczywiście to się skończyło bardzo źle, bo miejscowa ludność wcześniej czy później się zorganizowała. Powstała tak zwana samoobrona. No i rozpoczął się odwet. Gdyby ci dżihadziści z Sudanu i z Czadu dalej byli w kraju, ten odwet byłby niemożliwy. Ale tutaj świat zaingerował. Najpierw dotarli Francuzi, wojsko francuskie, potem ONZ. Na początku byli też i żołnierze z Polski. I oni zmusili tych najemników z Czadu i Sudanu do powrotu. No niestety broń rozdana, broń w rękach ludności cywilnej, no, było to jasne, że wojna będzie się toczyć nadal. I miejscowa ludność rozpoczęła atak na muzułmanów. I ten atak praktycznie no, doprowadził do podziału, do którego trudno będzie wyjść. Mało tego. Miejscowa ludność przez 2-3 lata walcząc z muzułmanami, oni wrócili do swojej tradycji przodków. Właśnie z tym, tutaj trzeba zapomnieć o chrześcijaństwie. To był powrót do takiego, do takiej no, Afryki w tym ciemnym wykonaniu. Przykładowo chłopcy 15-18 lat, oni przejmują władzę. Pomagają sobie narkotykami, alkoholem, no i miejscowymi wierzeniami, że na przykład fetysze ich zabezpieczą, że kula wroga im krzywdy nie zrobi. I dokonało to straszliwego spustoszenia. ONZ próbował uspokoić sytuację, rozdzielić grupy. Rozdzielił. Ale te grupy nadal są uzbrojone. Nie nastąpiło rozbrojenie. ONZ jest misją pokojową i oni praktycznie siłą nikomu broni nie zabiorą. Oni czekają na to, na stworzenie programów, gdzie ludzie tą broń oddają. No i to jest wielkie marzenie, kiedy ludzie złożą broń. Kraj się podzielił. Mamy regiony, gdzie są grupy rebelianckie, muzułmańskie. Właściwie w większości są to muzułmańskie. Ci miejscowi jak gdyby wrócili do normalnego życia, ale broń została ukryta i co chwilę do jakiegoś konfliktu dochodzi. ONZ planuje 20 lat pracy, gdzie nastąpi odbudowa armii centralnoafrykańskiej, struktur państwowych. I tu mamy jedną z największych tragedii. ONZ ma budżet ponad 1 miliard euro rocznie. Tymczasem obecny rząd centralnoafrykański, budżet roczny to 1/3 tego, czym dysponuje ONZ. Z tych pieniążków ONZ-u nie buduje się żadnej drogi, nie utrzymuje się żadnej szkoły, żadnego szpitala. To jest tylko i wyłącznie na utrzymanie wojsk ONZ-u. W kraju nie buduje się nic. Znaczy nie buduje, znaczy państwo nie buduje żadnych struktur, mostów, dróg, szkół, szpitali. To wszystko jest niemalże w ruinie.
Czyli mamy rozumieć, ojcze, że państwo jako takie nie istnieje, nie funkcjonuje i nie jest w stanie podjąć takich właśnie zadań?
Próbują. Są to początki. Od praktycznie roku czasu przywrócono wszędzie prefektów. Od pół roku praktycznie już każdej żandarmerii pokazało się 2 czy 3 żandarmów nowo wyszkolonych. Ale to jest jeszcze bardzo, bardzo daleko do tego, żeby państwo jako Centralna Afryka przejęła władzę i zaczęła skutecznie rządzić tym krajem. No oni nie mają żadnych dochodów. Kasa państwa jest pusta. Tu nie ma za co zebrać podatku. Kraj ma jedno wielkie błogosławieństwo. Tu jest pod dostatkiem żywności. Jeśli nie ma wojny, jeżeli ludzie nie są przegonieni z wioski do wioski, to wszyscy mają pod dostatkiem jedzenia. Ale ten kraj 100% rolniczy nie może nic sprzedać, dlatego że nie ma dostępu do transportu, żeby dowieźć coś do morza. Przykładowo, możemy wyhodować kawę, bawełnę, ale transport kawy czy bawełny z środka Afryki do najbliższego portu, na przykład w Douali w Kamerunie, to jest 1,5, a czasami nawet 2,5 tysiąca czy 3 tysiące kilometrów. Ponieważ nie ma dróg, ten transport jest szalenie drogi, i te produkty z Centralnej Afryki, kiedy dotrą do portu, to one już nie są rentowne. One są 2 razy droższe niż te same produkty uprawiane w Kamerunie na przykład. No więc nie ma szans, żeby nasze produkty rolnicze były eksportowane. Ludzie jedzą, mają pod dostatkiem jedzenia. U nas nie ma dzieci niedożywionych, z wyjątkiem tam, gdzie zostały obozy stworzone dla przesiedleńców czy dla dzieci chorych. Natomiast normalne dzieci nigdy nie są niedożywione w Centralnej Afryce. Natomiast zdobycie dla nich ubrania, zeszytu, mydła, soli czy lekarstwa, no to już jest zupełnie inny świat. To jest jeden wielki problem. I tu organizacje pozarządowe mają wielkie pole do popisu. Niestety te organizacje pozarządowe, według mnie, to 2/3 tych swoich środków zjadają na swoje własne życie, na swoje własne bezpieczeństwo.
A co to znaczy organizacje
w tych skrajnych warunkach?
Pozarządowe? Co to są za organizacje?
Zacznijmy od tych najlepszych, jak typu Czerwony Krzyż, i możemy zejść na organizacje minimalne, które powstają jak grzyby po deszczu. Ktoś wie, jak to zrobić, udaje mu się zarejestrować, wejść na stronę i zaczyna szukać środków, kto pokryje jakiś, finansuje jakiś projekt. I te projekty mogą być przeróżne. Mogą być skuteczne, na przykład odbudujmy jakiś most albo zacznijmy hodować owce w jakiejś wiosce, a mogą być kompletnie porobione, nietrafione, no, nie mające żadnego wpływu na życie ludzi. No, jest to jedna wielka strata. Dam przykład. Rozmawiałem w zeszłym tygodniu z firmą transportową francuską. Wlekliśmy kontener. Za ten kontener organizacja zapłaciła nam 60 tysięcy euro. I ten kontener był pełny plastikowych konerek i foteli. Przecież za te 60 tysięcy, oni wlekli to daleko, bo powiedzmy ze stolicy do Obo to jest praktycznie 1600 kilometrów i drogi nie ma. Tam rzeki trzeba brać, samochód musi sobie poradzić, przejechać przez gigantyczną rzekę. To są specjalne środki transportu, to trudno sobie je wyobrazić. Więc 60 tysięcy za ten kontener. Przecież za 60 tysięcy można było wykopać studnie na miejscu, zrobić kanały, nawodnić. Można było na miejscu zrobić fotele dla wszystkich. Nie plastikowe, chińskie fotele, które rozsypują się w klimacie miejscowym po roku czasu. Ktoś wlecze samochodem przez 2 miesiące po to, żeby je rozdać. Pieniądze wydane, Afryka dostała pomoc, tylko z tej pomocy bardzo niewiele jest skutków pozytywnych, czyli rzeczywiście jakiejś pomocy realnej.
A jak w tym wszystkim odnajduje się Kościół? Bo pewnie to zawirowanie, ten konflikt 2013 roku też uderzył w struktury Kościoła. Jest jedna archidiecezja, 8 diecezji, taki podział administracyjny Kościoła, bo tak ojciec wspominał przy historii, później przy tym konflikcie muzułmanów, ale jak popatrzyłem na ilość, no to muzułmanów mówi się około 9%, a katolików około
25%. Ja mówię o 20% muzułmanów przed wybuchem wojny. Aha. Spora część muzułmanów uciekła. Większość z nich to była ludność, która do Centralnej Afryki dotarła z zewnątrz, z Czadu, z Sudanu, z sąsiednich krańców państw muzułmańskich. Dlatego, że były olbrzymie pastwiska, oni przychodzili ze stadami krów, przychodzili handlarze, bo miejscowi nie mieli jeszcze tych rozwiniętych możliwości tworzenia struktur handlu, choćby tylko o to, żeby mieć ciężarówkę, która przywozi towar z zewnątrz. Więc to wszystko robili muzułmanie. Kiedy wojna wybuchła, którą rozpętali muzułmanie, a potem na muzułmanów się rzucili, to wielu z nich uciekło i już nie wróciło. Więc w tej chwili może być około 10%. Nawet zresztą trudno to obliczyć, bo nikt w tej chwili tu nikogo nikt nie prowadzi żadnej rachuby. Tutaj nie ma żadnej, powiedzmy, statystyki z prawdziwego zdarzenia. To jest wszystko na zasadzie takiego obliczenia z góry. Teraz ten problem. Muzułmanie, Kościół katolicki czy muzułmanie, chrześcijanie. Proszę pamiętać, że do 2013 roku w mojej parafii myśmy nigdy nie rozróżniali. No, oczywiście wiedzieliśmy, kto jest muzułmanin, a kto nie muzułmanin, ale dzieci muzułmanów chodziły do naszej szkoły. Nigdy nikt nie zadawał pytania, czy to jest muzułmanin, czy nie. Organizowaliśmy wspólne święta.
No, do naszej szkoły, znaczy się szkoły przy parafii, tak? Mam rozumieć.
Tak jest, praktycznie nie ma innych szkół. Myśmy zaczynali od zera, od pierwszej klasy szkoły podstawowej, potem gimnazjum, i w końcu doszliśmy do matury. I dzieci muzułmanów, zwłaszcza tych najbiedniejszych muzułmanów, czyli nomadów, jeżeli tylko się osiedlali, to te dzieci braliśmy w 100% za darmo, mało tego, żeśmy jeszcze je ubierali, żeby do szkoły mogły chodzić. To się wszystko skończyło. Ten podział między muzułmanami i niemuzułmanami stanął na ostrzu noża. Teraz przywrócenie. O ile my w Kościele katolickim mamy jeszcze jakiś wpływ, przekonujemy ludzi, Ewangelia nas do tego popycha, żeby jednak żyć w zgodzie, żeby przebaczać. O tyle z drugiej strony to jest bardzo trudno. No, udało nam się otworzyć pewne relacje. Próbujemy dalej z nimi współpracować, ale nikt już nie ma zaufania. Koniec z zaufaniem. To, co istniało do 2013 roku, to było jak tylko jak bańka mydlana. O odbudowie takiego zaufania między tymi dwoma grupami, czyli chrześcijanami i muzułmanami na dzień dzisiejszy, no trudno sobie to wyobrazić. Oczywiście tu w stolicy nikt do nikogo w tej chwili nie strzela. Ja u nich robię zakupy. Kiedy przychodzę do sklepu, to mi wyciągają fotel, żebym sobie usiadł. I wszystko mi przynoszą, składają, pakują, zanoszą do samochodu. No ale to jest na zasadzie, no jest kupiec i jest handlarz, więc to jest ta usługa. Natomiast tych relacji, jakie mieliśmy sprzed wojny, trzeba o nich niestety, trzeba o tym zapomnieć. Miejscowi mówią krótko, my już im nie zaufamy. Po tym, co zrobili. Jak to możliwe, że myśmy z nimi żyli jako sąsiedzi, a on dwa dni później przychodzi z karabinem i strzela do mnie jak do kaczek. No rzeczywiście tak było. Więc to się jakoś tak odcisnęło w świadomości ludzi, że ten powrót będzie bardzo trudny.
A chrześcijanie właśnie chrześcijanie katolicy też tak mówią, myślą, też tak do końca czują?
Absolutnie. Oni najbardziej ucierpieli, oni zostali upokorzeni. Wiele wiosek zostało spalonych, zostali przegonieni. Ludzie, którzy przychodzili, na przykład nomadzi, przychodzili do wioski kupować maniok, to byli podstawowi klienci. Nomadzi nie mogą żyć, nie mogą prowadzić swojej działalności na sawannie z krowami, jeśli nie kupią w wiosce na przykład ryżu i mąki z manioku. Natomiast dla ludzi z wioski no to była wielka szansa, bo uprawiają pole, nareszcie ktoś od nich kupi, więc było troszkę tego handlu. Jedni byli potrzebni drugim. I odbywało się to w sposób praktycznie harmonijny. Przychodzili, budowali swoje domy, nikt ich nie przeganiał, budowali swoje malutkie meczety, wspólnoty żyły bez konfliktu. Nikt sobie nie zdawał sobie sprawy, że to są dwie różne religie, które mogą nas postawić i wybudować mur między wspólnotami. I nagle w ciągu tygodnia, w ciągu dwóch dni uzbrojeni miejscowi atakują tych, którzy im nigdy krzywdy nie zrobili. Palą ich domy i strzelają do nich. Ludzie mówią, to nie chodzi o to, żeby im wybaczyć. Możemy powiedzieć, myśmy im wybaczyli. Mogą wrócić, mogą tu mieszkać. Ale im zaufać, o tym trzeba zapomnieć. I powiem tak, ponieważ przeżyłem to na swojej skórze, ja to widziałem z bliska, ja rozumiem tych ludzi. Trudno w takiej sytuacji zaufać. Powiem tak, jest coś nieobliczalnego w islamie. Możemy z nimi razem mieszkać, współpracować, żyć, i nagle, ni stąd, ni zowąd, traktują nas jak nie ludzi. No więc, no, witamy się, jesteśmy grzeczni jedni dla drugich, zostawiamy miejsce jeden dla drugiego, natomiast o odbudowie takich relacji sąsiedzkich będzie bardzo trudno. Trzeba będzie bardzo, bardzo dużo czasu. Kiedyś dzieci siedziały w jednej ławce szkolnej. Dzisiaj praktycznie niemożliwe.
Ojcze, chciałem się
zapytać. Wróćmy jeszcze do Kościoła katolickiego.
Tak, bardzo proszę.
Jak powiedziałem wcześniej, od czasów kolonialnych, od uzyskania niepodległości, rząd praktycznie ograniczał się do działalności w stolicy. Natomiast kraj został w rękach Kościoła katolickiego i protestanckiego. I z grubsza podział był taki. Protestanci zajmowali się zdrowiem, a Kościół katolicki zajmował się edukacją, czyli szkołami. Bo oczywiście i protestanci otwierali szkoły, Kościół katolicki ma sporo szpitali i przychodni zdrowia i tak dalej. Ale z grubsza podział był taki. No, przykładowo, kiedy zaczynałem pracę, to te szkoły pokolonialne, podstawowe szkoły, no one upadły do zera. Były tak zwane białe lata, czyli nie ma szkoły w tym roku, nie ma szkoły, nie ma. No więc w końcu otworzyliśmy pierwszą klasę szkoły podstawowej. Kiedy podstawowa szkoła dobiegła do końca, czy znaczy nie do końca, tylko stała się pełną szkołą na wszystkich poziomach, skończyli podstawową szkołę, dzieciaki skończyły szkołę podstawową, no to co dalej? Następnym krokiem jest 4-letnie gimnazjum. No i po tym gimnazjum, jak skończyli, co dalej? No trzeba liceum. No i udało nam się przewalczyć, przemóc wszystkie trudności, doprowadziliśmy do końca liceum i to liceum funkcjonuje do dziś, ale prosty przykład. Za naszym liceum do granicy z Sudanem mamy jeszcze praktycznie 800 kilometrów i tam już nie ma żadnej szkoły. Tam jeszcze są jakieś próby szkół podstawowych w sąsiedniej misji katolickiej, ale tam były zmiany, tam są księża miejscowi, którzy mają mniej tych możliwości, więc utrzymują jeszcze szkoły podstawowe. Natomiast gimnazjum czy liceum ostatnie jest u nas. Jesteśmy najdalej wysuniętą szkołą w kraju, gdzie jeszcze są matury. W tym roku akurat matury, ponieważ był COVID, od Wielkanocy szkoły były zamknięte, więc dopiero teraz w październiku zdawali te egzaminy i wczoraj mieliśmy wyniki, więc w naszym liceum z 39 zdających 32 zdało. I teraz trzeba będzie ich wrócić do stolicy i trzeba dla przynajmniej połowy zorganizować możliwość pobytu w stolicy. Część ma rodziny, ci sobie poradzą, a ci, co nie mają rodziny, jeśli mają się uczyć, to trzeba będzie im jakoś pomóc. I tutaj podam takie liczby, może te liczby coś powiedzą. Żeby tu w stolicy utrzymać jednego studenta, czyli jego wyżywienie i mieszkanie miesięcznie, wystarczy 50 euro. Za 50 euro, czyli to w Polsce to jest jakieś 200 parę złotych, student przeżyje w stolicy i będzie mógł się uczyć. I to on będzie już szczęśliwy, gdyby te 50 euro było, to on będzie w błogosławionej sytuacji, będzie jak pączek w maśle niemalże. Może spokojnie studiować, uczyć się i jeść. Dam drugi przykład. Nauczyciel w szkole podstawowej w wiosce zarabia mniej niż 50 euro na miesiąc. No, w liceum, gdzie mamy tak zwaną szkołę prywatną, katolicką, tam już jest co innego. No, tam nauczyciel zarabia prawie 150 euro na miesiąc, ale to już człowiek z wyższym wykształceniem, z doświadczeniem i tak dalej, więc to są już inne problemy. I jeszcze mała ciekawostka. Kościół zastępuje państwo, bo państwo nie jest w stanie robić edukacji dzieci. I my musimy nie tylko, że opłacić nauczycieli, ale jeszcze zapłacić podatek. Ja, ponieważ zajmuję się tą stroną ekonomiczną, to co roku odprowadzam około 4 do 5 tysięcy euro z samego podatku za to, że uczymy dzieci. No oczywiście to nie za to, że uczymy, tylko żeby nauczyciele mieli swoje ubezpieczenie emerytalne w przyszłości, którego prawdopodobnie nigdy nie dostaną. No ale taki jest przepis, takie jest prawo.
Ojcze, chciałem zapytać jeszcze o sprawę takie trudne, no 50, bo ojciec mówił, że nikt nie jest głodny, ale znalazłem taką ulotkę, gdzie mówi się, że głód 50%, prawie 5-milionowego kraju. Wyzysk 60% dzieci do pracy w kopalniach uranu, diamentach, na plantacjach. Powierzchnia 80% powierzchni kraju opanowane przez rebeliantów. Ojciec mówi, że już jest trochę spokojniej. 600 tysięcy uchodźców wewnętrznych i ponad 500 tysięcy poza granicami kraju jako skutek tego, co stało się przez ten konflikt wywołany w 2013 roku. Te dzieci od 5 do 14 roku życia ponad 63% musi pracować. Analfabetyzm, prawda? Od 15 do 24 roku życia wskaźnik alfabetyzacji wynosi 72% wśród mężczyzn, 60% w tej samej grupie wiekowej wśród kobiet. Gdyby o tym ojciec też powiedział.
Więc tak, wróćmy do problemu. Najpierw problem głodu. Jeżeli mamy gdzieś region, gdzie ludzie zostali przegonieni, to przez półtorej roku może być, że są niedożywieni. Bo po półtorej roku, jeśli rozpoczynają pracę w ziemi, po półtorej roku są już niezależni. Tu jest tak płodna ziemia, że maniok, orzechy ziemne i te pozostałe, powiedzmy, kukurydza rośnie tak szybko i w takich ilościach, że po półtorej roku, jeżeli tylko chcą pracować i dostaną ziarno na dasie, problem głodu jest rozwiązany. Więc ja bym się tutaj nigdy nie martwił problemem wyżywienia. Oczywiście, jak jest wojna, jest konflikt i się przegoni ludzi, wygoni ich z domów, tam gdzie mają pola, spichlerze, jest głód. Ale to jest głód przejściowy, chwilowy, który na pewno po roku, po półtorej zostanie rozwiązany. Natomiast edukacja dzieci, 100%. Proszę sobie wyobrazić, my przyjmujemy co roku do szkoły, do pierwszej klasy, do szkoły podstawowej, na terenie parafii, gdzie mieszka 18 tysięcy ludzi, my co roku przyjmujemy tych sześciolatków 700. I z tych 700 dzieci, to jest wyjątkowo, że parafia pozwoliła wszystkim dzieciom przyjść. Powiedzmy, że 80 czy 90% dzieci ma, idzie do tej szkoły, do pierwszej klasy podstawowej, bo ona jest za darmo, jeszcze dostaną zeszyt. Tylko 300 do 350 kończy szkołę podstawową. Czyli połowa. Czyli połowa ginie. Połowa idzie do pracy na pole. Tu jest taki zwyczaj. Rodzice muszą mieć dzieci do pomocy. Mama musi zostawić starszą córkę do opieki nad kolejnym dzieckiem, które rodzi. Tu nie ma przedszkoli. Tak tu wygląda życie. I teraz z tych 300, 350, co kończą szkołę podstawową, 150 trafi do gimnazjum. Do liceum dotrze na początek, na pierwszy rok 80, a maturę w tym roku, jak mówiłem, skończyło 37, o 9 zdających, 32 dało radę. Czyli z 700 dzieci, które zaczynało podstawówkę, 30, 32 miało maturę. Reszta znikła. Czyli proszę obliczyć sobie, jaki to jest procent. Oczywiście dzieci pracują. W Afryce wszystkie dzieci pracują. Każde dziecko idzie do pracy z rodzicami. To jest tak zawsze było. To nie jest na zasadzie, że dzieci zostają wygonione do jakiejś tam plantacji czy gdzieś i pracują i tam dostaną na koniec dnia. Nie, one pracują z rodzicami. Tak się tu wychowuje dzieci przez pracę. To samo w sobie nie byłoby złe. To jest inna kultura, inny sposób życia. Ale jest okres, kiedy dzieciak musi iść do szkoły. A, i tu jest problem. Zapewnić dzieciom szkołę, zapewnić nauczyciela, to już jest zupełnie inny problem. Tu jeszcze jest bardzo, bardzo daleko w Centralnej Afryce i tu jest wielka rola tego, tu jest wielka rola Kościoła. Kościół zrobił bardzo dużo w edukacji, ale jest jeden taki bemol, który nam jest jak gdyby raną. Kościół w Centralnej Afryce nigdy nie otworzył wyższej szkoły, uniwersytetu. Jest jedna szkoła wyższa, jeden uniwersytet w stolicy. Bez żadnej konkurencji. I każdego roku ten poziom spada. Co roku wychodzą słabsi.
A czyli ten, czy jest ten uniwersytet, ojcze?
Każdego roku uczą... Słucham?
Czyj ten uniwersytet jest?
To jest państwowy uniwersytet. Jeden, jedyny państwowy uniwersytet. I on jest praktycznie, no bez, on nie ma żadnej konkurencji. Nikt tutaj nie próbuje podciągać poziomu.
A ojciec nie pomyślał o tym, żeby założyć uniwersytet? Ojciec nie myślał o tym?
Kościół o tym marzył i to jest moim zdaniem największy taki bemol w działalności Kościoła, że do tej pory tego nie zrobiono. Już wszystko było przygotowane, już był teren, już miały być budowy prowadzone. Wybuchła jedna wojna, wybuchła druga wojna i problemów jest tyle, że w tej chwili nikt o budowie tego uniwersytetu nie myśli. Natomiast największą potrzebą tego kraju byłoby przygotowanie kadry ludzi odpowiedzialnych, nauczycieli, wychowawców, ludzi ekonomistów, fachowców, lekarzy. Poziom lekarza z miejscowego uniwersytetu no, chyba nie odpowiada naszej powiedzmy liceum pielęgniarskim. No niestety, no skąd ma być inny?
Ojcze, a mówi się też o tych krwawych diamentach. No bo to też może być taka kość niezgody, że inni próbują właśnie naciskać, że może tutaj byłaby jakaś możliwość niezależności albo rozwoju państwa, tylko potrzeba by może mądrej głowy, ale wielu się może do tych diamentów czy tych skarbów Republiki Środkowoafrykańskiej próbuje dobrać. No i może z tego powodu też może tyle, nie wiem, waśni, bo o co ten konflikt też wybuchnął, że inni się próbowali dostawiać, dali tą broń swoim, swoi robili swoje, muzułmanie podzielili, dzieli rządź, prawda? Więc pytanie o to, kto ma dziś realny wpływ i czy te diamenty, uran, czy to nie jest, że ktoś z tego korzysta, a nie Republika Środkowoafrykańska.
No więc po kolei. Uran jest, ale jest nieeksploatowany i nie będzie eksploatowany. Po Fukushimie wielka firma Areva, która pracowała, przygotowała wszystko do wydobycia uranu, się wycofała, bo wiele krajów odchodzi od elektrowni atomowych albo zmniejsza ze względu na bezpieczeństwo. Więc ten uran, mówią już w tej chwili oficjalnie, że uran z Centralnej Afryki ma małe szanse, żeby był kiedyś eksploatowany. Szukamy gdzieś innych źródeł energii. Teraz diamenty. Od samego początku diamenty w Centralnej Afryce trafiały w ręce nie wiadomo kogo. Te oficjalne dane statystyczne, że tyle jest dochodów w kasie państwa z diamentów, no zmieniał się diametralnie. Nikt na tym nigdy nie panował. Kiedy rozpoczęły się konflikty wojenne, wiadomo, że pierwsze kroki rebeliantów, tych szefów, były w kierunku tam, gdzie były kopalnie. Przejmowali i do dzisiaj są jeszcze, o to się szarpią, kto tam te diamenty, kto je bierze, jak je wywozi. Ci, którzy tam mieszkają, mówią, że w nocy latają małe samoloty. Lądują i odlatują. Kto jest w tych samolotach? Gdzie odlatują? Kto zabiera? Nie sądzę, żeby Centralna Afryka dostawała 1/3. I chyba w Centralnej Afryce za dużo tych diamentów nie ma. Jest wiele potencjału w tym kraju. Do dziś wywozi się w tej chwili, te samochody muszą przejeżdżać przez stolicę, z części tropikalnej wywozi się olbrzymią ilość cennego drzewa. Pytanie jest, czy dochody z tego drzewa trafiają rzeczywiście do skarbu państwa? Tego nie wiemy. Ten kraj ma olbrzymi potencjał rolniczy. Tu można by hodować praktycznie krowy dla całej Afryki. Są gigantyczne pastwiska, niewykorzystane. Jest wiele innych rzeczy. Przykładowo, my nie mamy cementu. Sprowadzamy cement z Kamerunu. Worek cementu na terenie mojej parafii kosztuje ponad 50 euro. 50 kilo cementu, 50 euro. Można by produkować cement na miejscu. Materiał jest. Cementownia powstawała. Wojna zatrzymała wszystko. Jeden wielki paraliż.
Jakie dziś perspektywy, ojcze, przed kościołem?
Kościół, ja powiedziałbym tak, że kościół dziś odgrywa chyba pierwsze skrzypce w tym kraju. Więc on jest z socjalnego punktu widzenia pierwszym partnerem szkoły. Zajmowanie się ludnością, ochrona tych najsłabszych. I Kościół musi w tym kierunku kontynuować. Czym bardziej będzie Kościół zaangażowany w życie społeczne Kościoła, tym większe będzie miał owoce. No, u nas w tej chwili seminarium jest pełne. Od roku czasu pracuję w formacji. My musimy wybierać wśród kandydatów, kogo przyjmiemy, a kogo nie. To jest owoc właśnie tej pracy, którą Kościół robi. Jest niezwykle przychylny czas, że my mamy taką łatwość, że wystarczy uczciwie i dobrze pracować. A ta możliwość pracy jest wręcz nieograniczona. Więc tylko pracować i jeszcze raz pracować, trzeba podnosić ten kraj. I wchodząc w życie tego społeczeństwa, jak Kościół w tej chwili wchodzi, oczywiście są owoce. Owocem są na przykład powołania.
Miejscowe, do zgromadzeń zakonnych, tak, bo może ojciec też powie, bo ojciec jest franciszkaninem, prawda, zakon braci mniejszych, no a jakie są jeszcze zgromadzenia, kwestia sióstr zakonnych, kapłanów?
Bo więc tak, pierwszymi misjonarzami byli misjonarze Ducha Świętego. To byli Francuzi. Potem z pomocą przyszli im Holendrzy, też misjonarzy Ducha Świętego. Dołączyli się po misjonarzach Ducha Świętego, z tego co wiem, przybyli pierwsi kapucyni z Francji, potem kapucyni z Włoch. A po II wojnie światowej to praktycznie wszystkie zgromadzenia bardziej znane znalazły tu swoje miejsce. Siostry zakonne odgrywały niesamowitą rolę. Te wszystkie ośrodki zdrowia, szpitale, większość szkół była na początku w ich rękach. Niestety, to jest historia. Większość domów prowadzonych przez siostry jest opuszczonych. Nie ma sióstr. Powołania miejscowe, owszem, są żeńskie. Jest ich mniej niż męskich. Ale one już nie mają tej siły przybicia, jaką kiedyś siostry prowadziły. Natomiast powołania do kapłaństwa, księży diecezjalnych, do życia zakonnego, a zwłaszcza tych zakonów, które prowadzą działalność charytatywną czy socjalną, no to jest powiedzmy wiosna Kościoła w tej chwili. I tylko jest problem formacji. Trzeba zapewnić jak najlepszą formację. My byliśmy zmuszeni przedłużyć formację. Przykładowo u nas chłopak, który po maturze do nas przychodzi, to jest 10 lat, zanim zostanie wyświęcony. Musimy nadrobić te braki szkoły, niższy poziom tej szkoły. Musimy ich doprowadzić rzeczywiście na poziom odpowiedni i to się udaje, no ale to trzeba 10 lat. I trzeba formatorów. Gdybym dzisiaj miał na przykład wybierać z Polski, kto ma do nas przyjechać, misjonarz, który będzie pracował w wiosce jako proboszcz, czy misjonarz, który będzie pracował w seminarium. Absolutnie potrzebny jest ten do seminarium. Centralna Afryka dziś w Kościół, jeżeli ma otrzymać jakąś pomoc, to jest pomoc do formacji.
Jest z nami też ksiądz profesor Waldemar Cisło. Księże profesorze, co do tych słów, do tych informacji, które słyszeliśmy przed chwileczką od ojca Kordiana Merty.
Ojcze, miód na moje serce, bo jak kilka lat temu zorganizowaliśmy studia w języku angielskim na Wydziale Teologicznym UKSW dla księży, którzy są dzisiaj czy będą profesorami w seminariach w krajach afrykańskich, no to co ojciec powiedział, to jest tylko pięknym potwierdzeniem, że to było sensowne, chociaż to kosztowało dużo zdrowia i wysiłku, bo wiadomo, że to zorganizował nauczyć się kwestii medycznych tego wszystkiego i zaaklimatyzować ich tutaj nie było proste. No dzisiaj to jest o wiele łatwiej. Dzisiaj mamy 26 księży z 8 krajów afrykańskich, którzy u nas robią licencjaty, doktoraty z różnych dyscyplin teologicznych. 5 już wróciło, wykładają w Nigerii, także no, to, co ojciec mówi, to jest to dobry pomysł właśnie, żeby nie ściągać tutaj na studia, tylko wykształcić profesorów i tam niech ich kształcą na miejscu, bo taki profesor wykształcony tutaj u nas no, dużo, dużo dobrego może uczynić, bo my mieliśmy niestety problemy z Lubem czy z innymi bardzo liberalnymi uniwersytetami, które no, zamiast formować, to deformowały, więc to potem tworzyło tylko problemy dla tego młodego i jeszcze wrażliwego kościoła, tak jak ojciec mówi. Także to jest na pewno dla nas też cenna wskazówka, bo też kwestia tego, żeby mądrze pomagać Afryce, bo ten kontynent już wycierpiał bardzo dużo, jeśli chodzi o eksploatację i o to wszystko, co się dzieje. No, widzimy to, co ojciec niestety mówi, no tak samo jak dzisiaj w Libanie czy w Afryce, w wielu krajach, mamy problem korupcji rządu. Przecież Sudan Południowy też by inaczej wyglądał, gdyby nie ta korupcja, która jest, że powoduje to, że na broń są pieniądze, na jedzenie i na leki nie ma. Więc tak jak ojciec mówi, no kraj bogaty, tak samo jak w Sudanie. No były miejsca, gdzie ci ludzie zasiali zboże, hodowali zwierzęta, ale potem przestali, no bo jak co chwilę wpadła jakaś bojówka i zabrała im to, co uhodowali, to potem sprawiało to, że to nie miało sensu niczego zasiewać, ani hodować jakichś zwierząt. Więc to jest ten problem, czyli widzimy, że pierwszy problem Afryki to jest spokój i spokój, który daje szansę na jakieś normalne życie. I drugi no to edukacja niestety, bo to co mamy wszędzie, no dzisiaj kiedy nie tylko w Afryce, co gdzie ojciec mówi, no bo mówimy dzisiaj o Republice Środkowoafrykańskiej, ale przecież nie tak dawno rozmawiałem z kardynałem Rai, kościół w Maronickim stoi przed dylematem zamknięcia 3500 szkół w Libanie, no więc to jest ta podstawa. Ja pamiętam, kiedy uchodźcy byli w obozach w Erbilu, kiedy jeździliśmy tam do nich z pomocą, no to oni nie pytali, kiedy będą mieć lepsze warunki życia, lepsze jakieś tam namioty czy kontenery. Ale oni pytali zawsze, ojcze, czy nasze dzieci pozostaną kolejny rok bez szkoły. To jest niezmiernie ważne właśnie, żeby dać temu człowiekowi wykształcenie. No pamiętam z Ugandy, czy z innych miejscowości, czy krajów, jak ważna jest ta edukacja, jak Kościół wiele wysiłków to wkłada. No i to ma sens, bo jak nie, no to te dzieci zostają potem żołnierzami, czy jakimiś innymi wataszkami. To jest ta druga droga, nie? Jeśli my im nie zapewnimy szkoły, nie damy do ręki zeszytu i długopisu, no to ktoś im da broń.
Ja zaproszę może naszych słuchaczy. Bardzo dziękuję. Dziś sytuacja Kościoła w Republice Środkowoafrykańskiej to temat naszych rozmów. To też w kluczu zbliżającego się w najbliższą niedzielę będziemy przeżywali 12. Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. organizowany przez Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie, a są z nami ojciec Kordian Merta, franciszkanin, zakon braci mniejszych i ksiądz profesor, ojciec Kordian pracuje ponad 30 lat już w Afryce i ojciec ksiądz profesor Waldemar Cisło, dyrektor sekcji polskiej Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie, profesor UKSW. Telefony do studia, do Radia Maryja 56 655 23 55, Polska Północna, Polska Południowa 56 655 23 56, dwa telefony w naszej rodzinie 536-600 i 536-600-200 oraz słuchacze z zagranicy 48-56-655-23-33, drugi 48-56-655-23-66. Angela la kawawo, Angela. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Dobry wieczór wszystkim.
Dobry wieczór.
Tutaj
Pana imię?
Mikołaj.
Mikołaj. Proszę bardzo, panie Mikołaju.
Ja uważam, że sytuacja kościoła w Republice... Mikołaj.
Mhm. Radio pan wyciszy, nie będzie miał wtedy pan trudności z połączeniem. Radio Maryja, proszę bardzo.
Pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Irena. Ja słucham tego przemówienia misjonarzy w Afryce. To jest bardzo ciężka praca, ale jedno chciałam tylko podkreślić. Korupcja. Korupcja w Afryce jest niesamowita. I to korupcja polityczna i korupcja, która właściwie zależy bardzo dużo od polityków. Politycy w Afryce są skorumpowani i takie my mamy jako Kościół, mamy małe ręce, jeżeli chodzi o walkę z korupcją. Tak wiele można by było zrobić w każdym kraju w Afryce, gdyby korupcja została po prostu zlikwidowana. A to jest krok po kroku i my wiemy, że bardzo dużo ludzi z tego powodu cierpi. I to w każdym kraju afrykańskim. Ja bym chciała się zapytać misjonarzy, czy oni słyszą w ogóle o korupcji i polityków, którzy są skorumpowani w każdym kraju afrykańskim i jak oni sobie z tym radzą? To jest bardzo ciekawe pytanie, bo my tak wiele mówimy o tej pomocy w Kościele, ale uważam, że rządy w poszczególnych państwach, skorumpowane rządy w poszczególnych państwach, na przykład jak ich, to co mówią, diamenty te i inne, nie należą do tych państw. One po prostu należą do innych państw. To są przede wszystkim państwa zachodnie, które korzystają z tych państw, okradają te państwa. Ci ludzie mają bardzo mało do powiedzenia. zasadzie większość tych ludzi mają bardzo mało do powiedzenia. A jakżeby było dobrze, gdyby właśnie w każdym tym państwie korupcja została ograniczona i w końcu nastało jakiekolwiek prawo, które by właśnie pomagało tym ludziom. I to zależy bardzo w dużej mierze także od nas, Europy, od polityków Stanów Zjednoczonych, bo to oni mają w tym ręce tak samo. I więc chciałam się tylko zapytać właśnie tych misjonarzy, jak oni to widzą.
Dziękuję pani Ireno. Zanim ten tu odpowiedź, jeszcze jeden telefon. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie powstanie Jezus Maria zawsze.
Teraz jest zawsze.
Ojciec Tadeusz Rydzyk, ja tego ojca bardzo serdecznie pozdrawiam. Bardzo serdecznie i gratulacje, ale równocześnie wielki podziw, ale i podziękowanie tym wszystkim misjonarzom, którzy idą do różnych miejsc, niosą Chrystusa. To jest piękne. I no oczywiście my nie możemy podchodzić do tego wszystkiego, co dzieje się od takiej strony, powiedziałbym, socjologiczno-politycznej, takie myślenia ziemskiego tylko. Tu widać właśnie przez pracę misjonarzy, ale i w Polsce też, zresztą wszędzie, widać tą przemianę dusz ludzkich, przemianę człowieka. Jeżeli człowiek przyjmie Chrystusa, jeżeli pozwoli Chrystusowi pracować w sobie, po prostu inaczej będzie uchrystusowiony, to ten człowiek już tu na ziemi buduje Królestwo Boże. To Królestwo Prawdy, Sprawiedliwości, Miłości, Pokoju, Radości w Duchu Świętym. To i te wszystkie relacje już tu na ziemi są poprawne między ludźmi. Z tym, że nie możemy nigdy zapominać, i to robią właśnie misjonarze, jaki jest cel człowieka, Królestwo Niebieskie. To bycie z Chrystusem tu na ziemi już po to, żeby być na zawsze z Nim. I tak przemieniamy świat. To jest to, co powiedział Ojciec Święty Jan Paweł II w Polsce na placu Zwycięstwa wtedy, w tym pierwszej homilii. Powiedział pierwsze, nie można zrozumieć człowieka, nie można zrozumieć narodu bez Chrystusa, tak polskiego narodu, właśnie ochrzczonego przed ponad 1000 lat. Nie można zrozumieć. I to jest pierwsze. I to drugie, takie zawołanie, niech wstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. To właśnie tu chodzi o odnowę całej ziemi, skażonej przez grzech, począwszy od grzechu pierworodnego. Cała historia zbawienia nam tu jakoś tak widzimy w tym, już w Starym Testamencie, jak Pan pracuje i wreszcie przyjście Chrystusa, ten już ostateczny czas przed tym Królestwem Wiecznym. Tak, no gratuluję i naprawdę to są na różne sposoby można patrzeć, mówić na misjonarzy, to są współcześni święci. I właśnie tutaj, co my możemy zrobić? Bo możemy tak patrzeć z boku, na pewno my Polacy. No tak patrzę z boku, co mi tam gdzieś tam, jakiś kraj tam, gdzieś to jest ich sprawa i tak dalej. A może powinniśmy inaczej popatrzeć. Ja też pracuję dla nieba, dla budowania królestwa. Jeżeli chcę być w niebie, to muszę na to niebo, tak powiem, no tak trochę po ziemsku, trzeba zarobić na to niebo. I co ja robię? Czy ja pomogę? Czy ja pomogę tym studentom na przykład, żeby wykształcić człowieka? Potrzeba tych, słyszałem, co 70 euro na miesiąc, prawda? To dla nas w Polsce nawet to nie jest aż tak dużo. A jeżeli się wykształci tego człowieka, jeżeli się go uformuje, to on będzie formował następnych. To jest tak to idzie. To jest tak jak, no to później taka lawina jest, prawda? to jest ten człowieczek, jak kamyk poruszony z góry, zrzucony, on potrafi poruszyć następny jest lawina. I o to chodzi, żeby było jak najwięcej takich kamyków. Ten kamyk tego człowieka trzeba ukształtować. I gratulacje naprawdę. To jest, tak patrzę jak na tych świętych, którzy do Polsce przynieśli Chrystusa. Właśnie ci misjonarze idą, niosą Chrystusa wszędzie. I w różnych sytuacjach tam w Afryce, ojciec mówi, to jest jeden z krajów, prawda? Afryka budząca się, ona to jest niezwykła potęga, jeżeli też dla Kościoła niesamowita. To jest potencjał wielki, prawda? Ale trzeba to, trzeba takich formatorów, jak to, co ojciec mówi, co misjonarze, tacy prawdziwi misjonarze, bo to tak można też by pojechać na misję po to, żeby się kogoś pozbyć słabego i tam też tak, ale to jest inny temat, tak. Patrzę. Ja tylko jeszcze raz bardzo dziękuję za to świadectwo i dla nas katolik w Polsce, na ile ja jestem misjonarzem. Czy ja pomagam misją, modlitwą i czynem. Zobaczcie, jak się coś daje komuś, to się i otrzymuje. Pan Bóg tym dającym, troszczącym się o innych błogosławi. I nawet nie wiemy, jakie dary otrzymamy. Pan Bóg wie, co jest nam potrzebne i da, jeżeli my będziemy dawać siebie. Dziękuję serdecznie. Życzę wszystkim, sobie, ale i wszystkim, żebyśmy byli świadkami Chrystusa. I tak przemieniali ten świat. Pomagali Duchowi Świętemu odnawiać świat, cały świat. I Polskę też. Bo tego też potrzeba w Polsce, też potrzeba misjonarzy. Wielu, teraz popatrzmy na przykład na to, co się dzieje, to jest krzyk i Pana Boga, krzyk przez tych ludzi, którzy tak przerażają nas na tych ulicach, ale krzyk Pana Boga, który woła, zobaczcie, co żeście zrobili z Ewangelią, co żeście zrobili z tym, ze mną w waszej ojczyźnie, jak żeście odeszliście, jakie są konsekwencje tego odejścia ode mnie, już tu na ziemi, a jakie będą dalej dla tych rodziców chociażby. Te dzieci teraz wołają, już te dzieci wołają o aborcję. No dlaczego też, możemy pytać? Bo niewychowani, tak jak chciał Chrystus. Wychowani raczej do hedonizmu za wszelką cenę. I wołają teraz już o aborcję, bo nic się nie liczy, tylko maksimum użycia, maksymalne użycie. Teraz wołają oni o aborcję, a nie wiedzą, że tak swoim rodzicom, którzy ich nie wychowali, wychowawcom, ale i sobie przygotowują już eutanazję. To już jest przygotowanie eutanazji, tak? To bardzo szybko poleci. Nie daj Boże, jeżeli się nie zatrzymamy. No i piekło. To jest takie piekło już na ziemi, piekło wieczności. No, potrzeba misjonarzy, czyli świadków, niesamowitych świadków Chrystusa. Obyśmy wszyscy takimi byli. Dziękuję serdecznie. I gratulacje, dziękujemy, pomagajmy. Jeszcze raz my pomagajmy. Niech każdy pomyśli, co może robić. Dziękuję, z Bogiem.
Dziękuję, ojcze dyrektorze, z Panem Bogiem. Ojcze Kordianie, słowo do telefonu ojca dyrektora i do tego głosu pani Ireny odnośnie elit.
Więc najpierw ten problem korupcji. Ja myślę, że źródłem korupcji jest bieda. Kiedy mamy do czynienia ze skrajną biedą i mamy ludzi z minimalnym wykształceniem, którzy widzą inne możliwości, którzy mają dostęp do internetu, do czasopism, im się otwierają oczy, a nie ma innej możliwości, więc ta zachłanność rośnie. Gdyby nie było takiej skrajnej biedy, która jest u nas, korupcja by też była mniejsza. No to jest walka z korupcją to jest walka z biedą. Będzie mniej biedy, będzie mniej korupcji. Jest to bardzo długi proces. Teraz ten drugi temat.
Ale czy nawet ojcze Kordianie, to co ojciec powiedział, że tak wejdę ojcu w zdanie, jeżeli 700 dzieci idzie do pierwszej klasy, a 30 tylko zdaje maturę, no to tutaj też mamy to pytanie o te elity, bo to maturzysta może pójść na uczelnię wyższą i zacząć być elitą, która będzie widziała szerzej to, co się dzieje wokół niego i coś będzie mogła zaproponować.
Dokładnie. Ja dam taki jeden przykład. Wracając kiedyś na moją misję, po drodze trafiam na taką typową scenę. Miejscowi żandarmi robią barierkę i kontrolują wszystkich na drodze. I tam akurat mają uczni, to były wakacje, mają naszych uczniów z liceum, którzy transportowali na rowerze, powiedzmy z busu do miasta, trochę suszonego mięsa. I żandarmi wykorzystują, bo to jest nielegalne i oni muszą im zapłacić okup. I kiedy rozpocząłem to w szkole, na pierwszym kazaniu opowiadam tę scenę i mówię, zobaczcie, za kilka lat wy zastąpicie tych żandarmów. Jeżeli oni was okradli, odbijecie sobie, czy potraktujecie tych na drodze inaczej, czy dojrzejecie, czy zrozumiecie, na czym polega to nieszczęście, czy będziecie brali udział w przerywaniu tego łańcucha. Oczywiście wszyscy wybuchli śmiechem, wiedzieli, o co chodzi. Jak się zachowają, zobaczymy. To jest, tego przewidzieć się nie da. A teraz wracając jeszcze do tego drugiego pytania, nasze zaangażowanie wypływające z wiary. Bez wiary jest niemożliwa praca na misjach. Można przyjechać w organizacji pozarządowej, pracować rok, dwa, nie dłużej. Następuje jedno wielkie zniechęcenie, zmęczenie. U nas tego zjawiska nie ma. Dlaczego? Bo tak jak mówił święty Paweł, kto inny podlewa, kto inny daje wzrost, kto inny jeszcze sadzi. Ja nie jestem zobowiązany mieć wyników mojej pracy. Ja mam sadzić albo mam dziś podlewać. Wzrost daje Pan, owoce zbieranie należy do kogo innego. Nie jestem rozliczany z owocności mojej pracy. Królestwo Boże buduje się inaczej. Mam zrobić to, co do mnie należy. A to jest możliwe tylko pod warunkiem, że wierzymy. Bez wiary byłoby to niemożliwe.
Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ryszard z Warszawy. Pozdrawiam gorąco ojca Grzegorza, ojca dyrektora i ojca misjonarza. Słucham z wielką uwagą, co mówi ojciec, bo mój bliski kuzyn Stanisław Laskowski z Oblatów Marii Niepokalanej. Pod koniec lat 60. i 70. latach był tam 10 lat w Kamerunie. Pracował, później wrócił, miał problemy ze zdrowiem, teraz jest obecnie w Belgii. I słucham z uwagą, bo i podziwiam ojca, dlatego że gdy mi pokazał swój pałac, w którym mieszkał, no to był taki domek lepiony z gliny. Nie wiem, w jakiej części on tam był, ale właśnie o tyle może ojcu lżej, że nie ma tam takich parad jak u nas, takich pokrzykiwania za aborcję i tak dalej. Myślę, że takich rzeczy tam nie ma. Mnie to przeraża, bo ja wiele lat pracowałem przy chorych, a teraz w hospicjum jako wolontariusz. I słucham ludzi, którzy umierają, wyrzucają sobie również to, że kiedyś dokonali aborcji. Myślę, że tam w Afryce nie ma takiego zjawiska. Daj Boże, żeby nie było nigdzie tego zjawiska, bo myślę, że jakieś takie dzieci niedorozwinięte to się będą rodziły, bo w dzieciaki w tej chwili, w dziewczęta uderza wiele takich pocisków, narkotyk, alkohol, zepsute media, jakieś środki wczesnoporonne i tak jestem trochę z jednej strony słyszę ten krzyk na ulicy, a z drugiej strony jestem przy umierających i słyszę takie rozpacze jakieś, po co ja to zrobiłam i tak dalej. Bóg by dał, żeby tego nie było na świecie. I kończę rozmowę. Podziwiam ojca, ojciec ma trudną sprawę. Może w jakiś sposób pomogę, pewno pod koniec programu ojciec poda jakąś możliwość pomocy. Szczęść Boże, daj Boże zdrowie ojcu. Dziękuję.
Bardzo dziękujemy, panie Ryszardzie. Ojcze Kordianie?
No niestety aborcja w Afryce jest i to dosyć mocno. Niestety to jest taka aborcja, która kończy się bardzo często zgonem matki. Tutaj nie ma żadnych doświadczonych lekarzy, którzy mogliby pomagać, jeżeli to w ogóle możemy mówić, nazwać pomocą. Są to środki, głównie jakieś rośliny trujące, które mają pomóc dokonać aborcji i kończy się to bardzo często śmiercią kobiety. Ten problem jest tak wielki, że u nas na 10 kobiet jedna jest niepłodna właśnie przez to zjawisko nieradzenia sobie ze swoją seksualnością, chorobami wenerycznymi, aborcją i organizm kobiety zostaje uszkodzony, a w Afryce kobieta niepłodna, nie mająca dzieci, jest uznawana jako kobieta przeklęta. Sama się czuje z tym okropnie, jako wyrzucona, jako zgardzona. Mówi się, dokładnie brzmi to tak, przodkowie ją odrzucili, dlatego nie dostaje dziecka. I ona jest, już żyje w takim kompleksie niższości przez ten sam fakt. A proszę pamiętać, ja mówię o 10, na 10 kobiet jedna jest tym zjawiskiem dotknięta. Skąd taka wysoka liczba? No niestety właśnie przez ten brak zgadzenia sobie ze swoją seksualnością.
A ten stosunek do życia, do macierzyństwa, ojcostwa, to w Afryce, czy to jakieś wpływy z zagranicy?
Więc zacznijmy tak. Dziecko jest największym błogosławieństwem, jakie człowiek może dostać, to jest właśnie zrodzić, przekazać życie. I każde dziecko jest przyjmowane jako błogosławieństwo Boże, jako dar Boży. No i bardzo dobrze, słusznie. Problem zaczyna się z ludźmi młodymi w szkole, w gimnazjum, w liceum. Rozpoczynają bardzo wcześnie niekontrolowane życie seksualne. Powiedzmy, traktują to niemal w niektórych regionach jak jedzenie. Oczywiście kończy się to ciążą. Ciąża byłaby przerwaniem szkoły. No więc dziewczyna szuka jakiegoś rozwiązania i dostaje od jakiejś tam kobiety w wiosce jakiś tam środek, który nie tylko zabija dziecko, ale często zabija matkę albo uszkadza matkę. Tutaj rozwiązanie tego problemu to nie jest, czy jest aborcja, czy jest szpital. Tutaj potrzeba olbrzymiej edukacji. Nie należy dopuścić do żadnej ciąży, której się nie chce. Tu potrzeba dojrzałości, potrzeba wzrostu człowieka, jego realnego powołania, po co żyje. Miłość jest czymś, co jest najpiękniejsze, a dziecko jest ukoronowaniem i tu trzeba iść w tym kierunku, a nie dać, nie dać, zabrać czy nie zabrać. Trzeba rozwijać to, co jest piękne, a niestety ponosimy jeszcze skutki tego, skutki grzechu i kończy się życie, czy kończy się tragediami takimi, jakimi przeżywamy, czy tragedią matki, kobiety, która dokonała aborcji, czy prowadzi życie, które ją zmusza niemalże do aborcji. To są tylko tragedie, skutki grzechu.
Dziękuję. Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dodzwoniła się emerytka, 85-letnia. I chciałaby przedstawić swój punkt widzenia.
Pani ma na imię?
Sylwia.
Dziękuję.
Z Opolszczyzny. Swój punkt widzenia oświaty na przestrzeni 45 lat od 45 roku, jak żeśmy tu ze wschodu przyjechali i po dzień dzisiejszy. Przepracowałam ostatnio przed pójściem na emeryturę 23 lata w finansach oświaty. Tą szkołę zaczynałam od pierwszej klasy w 1945 roku i robiłam dwie klasy w ciągu roku. I teraz praca nauczycieli właśnie chciałam, że po wojnie nie było podręczników. Nauczyciele musieli odpytać dzieci, następnie podyktować jakieś zadania domowe, na przykład historii, podyktować wyłożony temat, a klasy były przeładowane i tym bardziej, że dużo dzieci, w tym ja też byłam, że tak powiem, rocznikiem spóźnionym, bo nie było w czasie wojny ubrania ani butów, żeby chodzić do szkoły. Więc czasy były trudne. Nauczyciele do wioski, w której mieszkałam, przychodzili z miasta około 3,5 kilometra, założyli bibliotekę i sklepik, żeby były jakieś pieniążki na kupowanie książek. Ciężko nauczyciel pracował w wymiarze 36 godzin tygodniowo. Po reformach w latach 80. nauczyciel pracuje, ma pensum pracy 18 godzin bez, że tak powiem, bez potrącenia mu stawkę, którą dotychczas pobierał. A więc o połowę godzin. Natomiast uczeń w klasie czwartej, piątej ma około 25 godzin tygodniowo. Jak to się ma właśnie ten czas pracy i ten wysiłek dziecka do nauczyciela, czy nauczyciela do dziecka?
Pani Sylwia, przepraszam, tak wtrącę, bo chciałbym, żebyśmy też nie odeszli od tematu, ale to może też być takim przyczynkiem do tego, co dzieje się w Republice Środkowoafrykańskiej. Ojcze, pytanie o podręczniki, o nauczycieli. Ojciec też przy parafii jest właśnie szkoła. Jak to wygląda, też ta odpowiedzialność nauczyciela, te możliwości, które stoją przed uczniem, przed dzieckiem?
To jest bardzo dobre pytanie. Ja pani wspomniała o ilości dzieci w klasie. Ja widziałem klasy, w których było 120 dzieci i to była pierwsza klasa szkoły podstawowej. My walczymy o to, żeby nie przekroczyć 60. W liceum, w gimnazjum ustaliliśmy 50, a w szkole podstawowej 60. Jeśli jest więcej niż 60, dzielimy na dwie klasy. Do 60 opanowujemy. Ale byłem świadkiem i sam próbowałem pracować w klasie z dzieciakami 120 dzieci. Pani wspomniała, że kiedyś nauczyciel pracował 36 godzin, to wydaje mi się to fizycznie niemożliwe. My staramy się nauczycielom dawać 21 do 22 godzin pracy realnej, powiedzmy przed tablicą, mając klasę przed sobą. Czasami sam próbowałem, musiałem prowadzić niekiedy zajęcia. 21 godzin to jest skrajne zmęczenie. Nie wyobrażam sobie, żeby nauczyciel mógł robić dużo więcej. No może 25 nad godzinami w liceum, dobrze, ale nie w szkole podstawowej z małymi dziećmi. I teraz chodzi o nauczycieli. Oczywiście zeszyt jest podstawą, musi być ołówek i zeszyt, ale to nie jest najważniejsze. Nie budynki, nie ławki, nie podręczniki. Szkoła to nauczyciel. Jeśli mamy nauczyciela z sercem, jeśli mamy nauczyciela dobrego, to posadzimy dzieci w cieniu drzewa, w mangowce, a tablicę zawiesimy na drzewie i on zrobi dobrą szkołę. Jeżeli nie mamy dobrego nauczyciela, możemy mieć najlepszą szkołę pod dostatkiem podręczników i mamy czas stracony. Byłem świadkiem takich scen. Nauczyciel to jest powołanie. Jeżeli nie mamy nauczyciela z powołaniem, nauczyciela zaangażowanego, no to mamy już połowę. W punkcie wyjścia jesteśmy w pozycji straconej. Nauczyciel równa się szkoła. Szkoła równa się nauczyciel. Reszta to jest dodatek. No oczywiście dobrze, żeby tych dodatków było jak najwięcej. Ale jeśli mamy nauczyciela, mamy szkołę. W tej chwili większość naszych maturzystów, proponujemy im stypendia, te, które nam się udaje z Polski dostać. I pierwsze studia, jakie im proponujemy, bądź nauczycielem. 2 lata, żeby być nauczycielem w szkole podstawowej. 3 lata w gimnazjum, a 5 do liceum.
i tych, którzy egzaminy zdają na uniwersytet, którzy chcą się uczyć i być nauczycielami, tych sponsorujemy jako pierwszych. I tu rzecz ciekawa. Zawód nauczyciela wcale im się nie podoba. Większość marzy o tym, żeby być wojewodą, czyli subprefektem, czyli w administracji zająć stanowisko, a nie męczyć się w klasie, bo to jest powołanie.
Ksiądz profesor Cisło, co moglibyśmy zrobić dla szkoły? Bo są też różnego rodzaju programy.
No mamy to, my jako powiedzmy organizacja o charakterze pastoralnym raczej w szkoły nie idziemy, czy w szpitale, natomiast to co my robimy, no to mówiłem, kształcimy czy profesorów, czy zajmujemy się już kształceniem czy formowaniem księży czy sióstr zakonnych, to jest ciągle też bardzo ważne, bo około 10 tysięcy księży dzięki naszym dobrodziejom rocznie może kontynuować naukę, więc to jest to, co my robimy i staramy się robić. Tak samo też formacja sióstr, kształcenie, także to robimy. Natomiast na tym poziomie podstawowym raczej unikamy, no bo też wiemy, że w wielu krajach jesteśmy ostrożni z tego powodu, że mamy niższe seminaria, które czasami też no ci ludzie biedni, tak jak ojciec powiedział, no często używają też tej drogi do tego, żeby zdobyć edukację i przed święceniami nam występują. Mamy też takie trudne kraje, niektóre nie średnia posługi kapłana to jest 7 lat, więc dlatego ten proces selekcji jest bardzo duży, bo to jest bardzo kosztowne na tamte warunki. Nie każda rodzina może sobie pozwolić na studia, więc tym bardziej staramy się bardzo ostrożnie te pieniądze wydawać. Jest to też trudny problem, bo mówię, że ta selekcja tych księży przyszłych jest bardzo, bardzo też wymagająca.
Dziękuję. Radio Maria, proszę bardzo.
Tutaj z Elbląskiej, chwała Panu i Chryste. Chciałbym...
Pana imię?
Właśnie o islamie. Moje przemyślenia takie są. Dlatego są te religie, które są monoteistyczne, są tak bardzo sobie antagonistyczne, mimo że wierzą w jednego Pana. Otóż dlatego, bo założyciel tej religii Mahomet tworzył ją, nie było objawione, chociaż mówi on, że we śnie przez Gabriela przekazane. Nieprawda. On bywał zbój, który się napada na karawany kupieckie i żeby zjednoczyć plemiona, które wierzyły w rozmaite bóstwa, chciał stworzyć swoją jedną religię. Dlatego są przekazy, że on cierpi właśnie, jako ten fałszywy prorok, o którym zresztą mówi Pismo Święte. To jeden z największych fałszywych proroków w historii. I on jako, żeby się upodobnić, to podaje Abrahama i Jezusa jako swoich proroków. Oczywiście, to jest po prostu degradacja dla naszego Zbawiciela, bo nic nie mówi o zbawczej roli Chrystusa, ale jako, uważa go jako jednego proroków. I ta religia nie jest prawdziwą, bo jest po prostu protektorem tej religii, jak widać wszystko wskazuje, jest po prostu szatan, bo przecież żadna religia nie zabija niewinnych ludzi, a ta religia każe zabijać przeciwników właśnie, chrześcijan, którzy nikomu nie winni są. I przecież jak spalono jordańskiego lotnika, żywcem po prostu go pojmano. To jest okrucieństwo, jak zabito nad morzem tych wielkich, wspaniałych chrześcijan, śmiano ich głowy, a oni z pokorą, bo wiedzą, idą na sąd wspaniałego, który ich zbawi.
Dziękuję bardzo. Ojcze Kordianie, do tego jakiś komentarz ojca?
No jest to bardzo, bardzo trudna sprawa. Mamy dzisiaj na świecie 1 miliard wyznawców islamu. Oczywiście nie możemy wszystkich wrzucić do jednego worka. No niestety, kiedy patrzymy na historię islamu, ona była ciągle w konflikcie ze swoimi sąsiadami po dzień dzisiejszy. Proszę tylko spojrzeć na konflikty, które są dzisiaj w świecie. Nawet te w Europie jakieś tam drobne, ostatnio słyszałem w Wiedniu. W podłożu ciągle jest islam. No więc no jest to problem. Jest to problem islamu. Islam musi to jakoś ugryźć. Musi jakoś ten problem rozwiązać. My tego nie zrobimy. Ale ja bym tu zauważył inne zjawisko. ONZ przejął Centralną Afrykę. Dla analityków z ONZ-u, którzy są w większości albo w 90% ateistami, oni patrząc na problem w Centralnej Afryce, jest to problem między religiami.
między chrześcijanami i muzułmanami. Czyli źródłem problemu jest wiara. Nieważne, czy to jest muzułmanin, czy chrześcijanin. I dla nich rozwiązaniem problemu będzie, no to jest daleko, długoterminowe, kiedy tej wiary nie będzie. I dlatego te wszystkie programy, działania i tak dalej są absolutnie ateistyczne, nastawione na to, żeby w cudzysłowie wyzwolić ludzi z wiary, wtedy nie będzie wojny. I to jest dla mnie przerażające, że ja jako wierzący, zaangażowany, ponieważ wierzę, jestem przyczyną nieszczęścia, bo to prowadzi do wojny.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Dobry wieczór. Z tej strony Aleksandra z Warszawy. Ja bym się chciała odnieść do słów ojca dotyczących aborcji wykonywanej w Afryce. Chciałabym trochę sprostować, ponieważ myślę, że odnoszenie się do Afryki i porównywanie Afryki z realiami Polski, która znajduje się, jest jednak państwem europejskim. Tutaj medycyna jest na trochę innym poziomie. Chciałabym sprostować, że jednak w Polsce wygląda to trochę inaczej i że zabiegi wykonywane kobietom, zabiegi aborcji, to są zabiegi wykonywane przez profesjonalistów. Nie są to zabiegi wykonywane w takich warunkach, jak często w Afryce. W związku z tym chciałam się zapytać, czy ksiądz uważa, że można to w ten sposób porównać jedno do drugiego. To jest jedna kwestia. A druga to taka, że czy nie zwracamy też uwagi na zdrowie takie psychiczne kobiety, czy kobieta, która urodzi dziecko albo nieżywe, albo zdeformowane, czy to nie jest tak, że taka kobieta jest na tyle skrzywdzona, że później może po prostu nie mieć wiary w sobie, żeby móc ponownie zdecydować się na urodzenie dziecka. Czy to nie jest tak, że w tym przypadku tą kobietę po prostu bardziej krzywdzimy? To wszystko. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pani Aleksandro. Ojcze, do tego tematu.
Oczywiście technicznie jest to zupełnie inne zjawisko. Natomiast źródło tego problemu jest ciągle to samo. Każda ciąża niechciana jest dowodem już jakiegoś wielkiego konfliktu i dramatu. Więc trzeba szukać źródła tego problemu, a nie rozwiązywania jego dalszych konsekwencji. Musimy zejść jeszcze dalej. Nie powinno wychowanie, przygotowanie w rodzinie powinno być takie, by uniknąć tego nieszczęścia, jakim jest niechciana ciąża. Każda ciąża powinna być wyczekiwana i wymarzona, a nie niechciana. A potem technicznie, jak to jest rozwiązywane, czy to jest zrobione sterylnie, poprawnie, czy to się kończy tak jak w Afryce, tragicznie, bo używają roślin trujących, to już jest drugorzędne zjawisko. Teraz skutki. Ja brałem udział to był poród nieudany, obudzono nas w nocy, byłem z siostrą zakonną, Hiszpanką, która była pielęgniarką. Dojechaliśmy do takiej prymitywnej przychodni, gdzie kobieta od 2 dni nie mogła urodzić, straciła wody płodowe. Główka dziecka wystaje i nie można zrobić nic więcej. Więc siostra mi uprzedziła, że to będzie trudne, że prawdopodobnie wyciągnie to martwe dziecko w częściach, się tak się stało. W momencie, kiedy udało się trzymałem samochodu z akumulatora, pociągnąłem kabel, żarówkę i trzymałem tą żarówkę nad głową siostry, która pracowała. W momencie, kiedy jej się udało wyciągnąć to martwe dziecko już 2 dzień z tej kobiety, na jej twarzy namalował się największy widok ulgi, że została uratowana, że cierpienie się skończyło. Ona wiedziała, że dziecko jest martwe. I rzecz jeszcze ciekawa, którą bym chciał zaznaczyć. Dzieci, które się urodziły i są niepełnosprawne, kalekie, nie ma żadnego odrzucenia. Przyjmuje się takimi, jakimi są. Miałem dziewczynkę, która miała krótszą jedną nogę, miała kłopoty z chodzeniem, a ona jako dziewczynka 7-letnia była w grupie tancerek, które przed ołtarzem tańczą. Wyglądało na to, że ona za każdym razem się przewróci, że ona sobie krzywdę zrobi. Nikomu to nie przeszkadzało. Jest dzieckiem, urodziła się z krótszą nogą, zachowuje się jak wszystkie pozostałe dzieci. W tej dziedzinie Afrykańczycy biją nas na głowę. Tam człowiek upośledzony czy inwalida jest traktowany zupełnie inaczej. To nie jest gorszy, po prostu jest inny, ma mniej szczęścia niż my i jest traktowany na takich samych zasadach, jak pozostali. Nie we wszystkich częściach Afryki. Niektórych są kłopoty z albinosami. Niektórzy mają kłopoty, mając takie czy inne zewnętrzne znaki, jak i znamiona specjalne. Tu, gdzie ja pracuję, trzeba wielki ukłon dla ich sposobu przyjmowania właśnie tych kalekich być.
Ojcze, a też tutaj no, warto powiedzieć o tych konsekwencjach. Jeżeli już mówimy o życiu matki i dziecka, no to już zawsze jest matka, prawda, jeżeli nosi życie pod sercem. No i teraz to będą konsekwencje, aborcja, czy w sposób sterylny, czy to będzie największy profesjonalista dokonywał, to zawsze będzie aborcja, pozbawienie życia dziecka, to ta jego tragedia, dramat tego dziecka, bo to ono jest zabijane w jakichkolwiek warunkach. No i też nie bez skutku to jest dla życia kobiety, nie tylko dla zdrowia fizycznego, ale też bardzo często psychicznego.
Ja mam do czynienia z młodymi dziewczynami, które wiedziałem, że jest to jej pierwsza aborcja. Oczywiście one przychodziły z takim wewnętrznym konfliktem, smutne, przeżywały tragedię. Ta tragedia się kończy, kiedy jest to drugi, trzeci, czwarty czy piąty raz. Potem staje się to tak jak dubanie w zębach. Człowiek się wynaturza. No niestety, taką mamy obronną reakcję na nasze wewnętrzne zło. Potem już nie ma zła. Potem się już nie czuje. Znieczulenie absolutne. To znieczulenie jest na początku. Dostajemy taki sygnał na początku. Jeżeli nie słuchamy tego wewnętrznego głosu, możemy go absolutnie udusić.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Prosimy.
Witam. Tutaj właśnie tam przedmówczyni wypowiadała się swobodnie. Natomiast pani Kaja Godek mówiła pewne
pani Janie
jasne,
też,
żeby, klarowne... Pani Janie, ale proszę...
Nie, ja muszę wejść, bo ja jestem odpowiedzialny za moderowanie tego programu, żebyśmy nie odeszli też za bardzo od tematu, bo za chwilę, prawda, spróbujemy też przejść do tego, co dzieje się u nas, chociaż jak najbardziej to uzasadnione, ale z racji uszanowania też gości, sytuacja Kościoła w Republice Środkowoafrykańskiej, panie Janie, więc tak bym prosił. Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże, Tomasz z Wrocławia.
Szczęść Boże.
Mam takie odniesienie do słów ojca Kordiana po wypowiedzi pani Aleksandry z Warszawy. Tutaj ojciec podnosi taką kwestię niechcianych ciąż, a sprawa tutaj rozchodzi się bardziej o to, że kiedy są kiedy są takie wady letalne, kiedy dziecko później umiera po paru dniach, czy po paru nastu tygodniach, czy po paru miesiącach, to jest okropny stres dla rodziców, dla samego też dziecka. I tu nie chodzi o to, żeby była aborcja na życzenie, tylko chodzi o to, żeby rodzicom oszczędzić tej tragedii. Bo to jest ogromna tragedia, która na całe życie pozostaje.
A który stres jest większy? Rodziców czy dziecka?
Stres rodziców.
A że dziecko zostaje zamordowane, widzi pan jakiś stres?
To nie chodzi o to. Chodzi o to, że...
Ale widzi pan jakiś problem, że dziecko za chwilę zostanie zamordowane? Ono to czuje?
To jest... Faktycznie jest problem, to prawda. Jednakże pozbawianie rodziców możliwości wyboru, bo to nie chodzi właśnie o kwestię takiego widzimisię, że niechciana ciąża to usuwam, tylko chodzi właśnie o taką kwestię, że to zostawia ślad na psychice rodziców.
A na psychice dziecka? Do czasu morderstwa. Potem już? Musi pan to też wziąć pod uwagę.
To tylko proszę...
Bo my stawiamy czasem wartość swojego wyboru ponad wartość życia drugiego człowieka.
Zdaję sobie z tego sprawę i tutaj jest taka kwestia też, że nikt nie stwierdził, czy dziecko właśnie coś czuje, czy rozumie, od kiedy właśnie to rozumie i...
Nie, nie. Proszę pana, jeżeli ma wszystkie dane, rozwija się, no to... To trudno je pozbawić czucia. Jakby musiałby pan... Ja, niedawno w naszym dzienniku lekarz, który założył pierwsze hospicjum dla dzieci w Warszawie, no właśnie trochę więcej na ten temat mówi i tu trzeba by trochę temat zgłębić, zanim powiemy, że dziecko nie czuje, bo niektórzy ateiści tak mówią, że do momentu porodu to jest cały czas płód, a dopiero jak się urodzi, to jest człowiek. Tak jakby w ogóle nie czuł nic, nie reagował na nic do momentu urodzenia, a dopiero jak się urodzi. Więc my możemy z nim wszystko zrobić do momentu urodzenia. Tu naprawdę są takie granice i to nie kwestia stresu. To są poważniejsze sprawy, panie Tomaszu.
No dobrze. Dziękuję w razie za rozmowę.
Ojcze Kordianie, do naszego młodego człowieka, słuchacza.
Doświadczenie rodziców. Proszę sobie wyobrazić, że w Afryce średnio kobieta traci dwoje ze swoich dzieci. My mamy taką statystykę, że na 10 urodzonych dzieci przed 5 rokiem życia dwójka albo trójka umiera. Praktycznie wszystkie kobiety w mojej parafii, wszystkie matki doświadczyły tego bólu pochowania swojego dziecka, które umarło nie dlatego, że było jakieś tam miało zniekształcenia prenatalne, czy były błędy w okresie ciąży. Po prostu malaria, żółta febra, jakakolwiek inna choroba, nie ma szczepionek, nie ma leków, nie ma ani jednego pediatry, nie ma ani jednego lekarza w promieniu 150 kilometrów. Nie ma żadnych badań prowadzonych opieki nad dzieckiem zdrowotnej. Więc to jest selekcja naturalna. I ból każdej matki jest bólem matki. Ona to dziecko urodziła, ona rok, dwa, trzy trzymała go przy piersi i teraz musi go pochować. Wszystkie praktycznie kobiety, to jest rzadkość, która nie pochowała swojego dziecka. Wszystkie przeżywają ten ból.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Ja tylko chciałam powiedzieć...
Pani imię?
Róża.
Dziękuję.
Ja z Niemiec dzwonię. W sierpniu wyjeżdżałam do Niemiec i w mojej parafii był właśnie misjonarz, który pracuje razem z ojcem Piotrem Michalikiem. Zresztą ojciec Piotr pracował w naszej parafii przez rok tuż po wyświęceniu. I oczywiście zawsze w takich sytuacjach, no to jest zbiórka pieniędzy na potrzeby misji, no to jest całkiem normalne. Ale w tym roku właśnie przy okazji można było nabyć książkę. To jest wywiad z ojcem Piotrem i on tu bardzo dokładnie opisuje całą tą swoją pracę na misji. Bo oprócz tego, że właśnie jest praca duszpasterska, no to też te inne rzeczy, które wykonuje i między innymi właśnie tu opowiada o budowie mostów i różnych takich rzeczy. Także jeżeli ktoś jest ciekawy, jak wygląda praca misjonarza, polecam tę książkę, bo naprawdę czyta się ją bardzo ciekawie i można się dowiedzieć wielu różnych rzeczy, a poza tym nawet misjonarz też jest sam narażony na jakieś niebezpieczeństwa, na choroby także, no bo wiadomo, to jest Afryka. Także bardzo polecam tę książkę. Można ją też kupić w księgarni internetowej. Nie wiem, czy wolno mi podać.
Książka się nazywa?
To jest Wszyscy tańczą na moście Van Tounu. I to jest właśnie wywiad z ojcem Piotrem Michalikiem.
Zakon braci mniejszych kapucynów. Myśmy w telewizji właśnie mieli okazję wysłuchać krótkiego słowa. Ojciec mówił, że nawet przez to, że ten most powstał, no to nawet maszyna mogła przyjechać do wioski i wodę można było studnie zainstalować, prawda?
Więc właśnie to jest ten wywiad z ojcem Piotrem Michalikiem, gdzie jeszcze w telewizyjnym wydaniu, że tak powiem, był wywiad właśnie w telewizji też z ojcem Michalikiem. A to jest książkowe, bo to jest księgarnia internetowa www.małpaserafin.pl z gościa niedzielnego. To tak. No to
pewnie nie też z gościa, bo też pewnie mają inną, ale poszukać. Ojciec Piotr Michalik i myślę, że ktoś w internecie znajdzie.
No naprawdę bardzo, bardzo dobrze się czyta, bo to są takie ciekawe rzeczy i można się wiele dowiedzieć.
A co pani myśli w ogóle o kościele w Afryce? Pani przyjaciele, rodzina? Bo czasami tak dużo słuchamy, ale nieraz no, takie różne wrażenie to na nas robi, albo że nas to nie dotyczy, prawda? Problem Afryki nas, może Europejczyków, to nie dotyczy.
Tak, my mamy trochę inne problemy niż tam w Afryce. Tam na pewno nie jest łatwiej, tylko jest dużo trudniej. Chociaż jak patrzę na przykład na różne dokumentalne jakieś filmy czy reportaże, to widzę u tych ludzi taką radość. My mamy jakiś taki, ja nie wiem, ja się nieraz zastanawiam, siedzimy na mszy, przepraszam za takie powiedzenie, jak ukrzyżowani. To nie chodzi o to, żeby się tam jakoś głupkowato śmiać czy zachowywać się nieodpowiednio, ale takiej mi brakuje radości.
O, zapytamy ojca Kordiana, jak w Afryce jego parafianie przeżywają Eucharystię, jak podchodzą do sakramentów. O, dziękuję bardzo pani Różo.
Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem. Dobranoc.
Dobranoc. Ojcze?
Ja mam taką mała uwaga, czy jest łatwiej, czy jest trudniej. Ani nie jest łatwiej, ani nie jest trudniej. Jest po prostu inaczej. Afrykańczycy inaczej podchodzą, mają, powiedzmy, inny sposób, wytworzył się inny sposób wyrażania swoich uczuć. Oczywiście mnie on bardzo odpowiada. Eucharystia, gdzie ludzie tańczą, gdzie wstają z miejsc, obracają się dookoła siebie, klaszczą w dłonie, absolutnie odpowiada. Wyrażanie swoich uczuć w czasie Eucharystii uważam za absolutnie pozytywne zjawisko. I zgadzam się tutaj z panią, że nie powinniśmy siedzieć sztywno, przysypiać czy męczyć się w ławce. Powinniśmy być bardziej zaangażowani. Eucharystia na to pozwala. Oczywiście, kiedy czytamy Ewangelię, kiedy komentujemy Ewangelię, kiedy mamy modlitwę powszechną czy modlitwę eucharystyczną jako przeistoczenie, to są momenty specjalne, ale są dziesiątki innych momentów, kiedy msza powinna może wyglądać inaczej. I ja się cieszę, że w Afryce wygląda tak, jak wygląda. Tutaj jeden z poprzednich rozmówców wspomniał coś, pani wspomniała, przepraszam, o tych problemach finansowych, zbiórek, pomocy i tak dalej. Oczywiście bez tych środków materialnych byłoby trudno zrealizować misję. Bez znalezienia wypłat dla nauczycieli, bez środków na budowę szkoły czy ośrodka zdrowia na samochód nie dałoby się nic zrobić. Ale chciałem zaznaczyć, że środki finansowe nie są najważniejsze i nie są pierwszym zmartwieniem misjonarza. Byłem świadkiem, kiedy przyjeżdżali młodzi misjonarze, rozpoczynali pracę i rozpoczynali od takiego stwierdzenia, gdyby miał środki, to mógłby coś zrobić. Pierwszym środkiem jest nasza głowa, nasze ręce. Jesteśmy posłami. Trzeba zacząć działać. Jeżeli trafimy na działalność, która jest realizacją jakiegoś Bożego planu, to czy Panu Bogu brakuje jakichś środków? Niczego mu nie brakuje, przecież jest wszechmogący. Jeżeli wejdziemy w ten nóż tej Bożej miłości, wszystkie środki się znajdą. Nie trzeba się o nie martwić.
Jest z nami ksiądz profesor Waldemar Cisło, przywróć nadzieję. Ojcze, księże profesorze, może o coś warto by zapytać, może z innego punktu widzenia naszego gościa, tego, który żyje ponad 30 lat w Afryce, co my możemy też od strony duchowej czy materialnej zrobić dla tej wspólnoty Kościoła?
Myślę, że dla nas wszystkich jest cenne takie świadectwo. Ja niestety miałem okazję też i przyjrzeć się w Zambii dużo naszym misjonarzom, ich pracy, też potem towarzyszyć niestety pożegnaniu misjonarza, ksiądz Jan Krzysztoń, mój kapłan z mojej diecezji, wielu takich wspaniałych ludzi. To tak jak ojciec wspomniał, mój dyrektor dzwoniąc, że to są nasi najlepsi ambasadorowie, już nie mówiąc o tym, że najtańsi, ale najlepsi, bo tak jak się popatrzy na ten ogrom pracy sióstr i księży, czy ludzi świeckich, to jest coś wspaniałego i ten wspaniały obraz Kościoła. To myślę, że to warto też podkreślać nie tylko w Republice Środkowoafrykańskiej, ale i w całej Afryce. Myślę też dobrze, że my w Kościele mamy taką chwilę refleksji, bo tak jak pani dzwoniąc z Niemiec mówiła, że są różne akcje w parafiach, ale mamy tutaj w naszym Kościele w Polsce taką myślę, jedną niedzielę dedykowaną właśnie tym krajom trudnym, bo wiemy, że dyskryminowanie chrześcijan czy prześladowanie chrześcijan, nie tylko to fizyczne, o którym mówiliśmy, ale też i materialne, bo przecież w wielu krajach, jak w Egipcie czy w innych krajach chrześcijanin ze względu chociażby na swoje imię ma bardzo duże problemy z tym, żeby dostać odpowiednią pracę i tak dalej. Także, ale tutaj myślę, że ważne jest to, bo tak czasami się pytamy, co robimy. No, modlitwa też, bo jak pamiętam tych misjonarzy, a wielu ich spotkaliśmy, czy tych, którzy do nas do biura przychodzą, w czasie lata, jak jest normalny rok, bo wiadomo, że ten rok był troszkę specyficzny, no to proszę o modlitwę. Zawsze idą do kaplicy i to słońce o 6 wschodzi, o 6 zachodzi i reszta zostaje człowiek z Panem Bogiem, więc te warunki są czasami niezmiernie trudne, materialne. Czasami brakuje tych środków, bo człowiek staje bezradny. No, jak ojciec wspominał, no, czasami są to takie środki, czy takie kwoty, które dla nas są bardzo proste do zdobycia. Tam to jest problem bardzo poważny. Więc myślę, że ta kwestia modlitwy, nawet za tych nieznanych misjonarzy, mamy też możliwość wsparcia ich materialnie, tych, których znamy, czy poprzez jakieś różne organizacje, które pomagają misjonarzom. Ale też i pamiętajmy, że jest to nasz obowiązek wspierania tej ich działalności, pięknej pracy, właśnie poprzez modlitwę i materialnie, bo czasami są to naprawdę trudne warunki i czasami stają z takimi sytuacjami granicznymi, już nie mówię tylko o tym prześladowaniu, o wypędzaniu, ale też i pamiętam taką historię ojca Eleutariusza, który staruszek, 80 kilka lat, który, jego marzeniem było wybudowanie szkoły w tej miejscowości, w której pracował i zabrał już wszystkich swoich znajomych, jak to mówił, kolędy zrobił i zabrakło mu $2000 na dach. I tak akurat się udało, bo ktoś tam przyniósł do biura taką ofiarę na misję. Dostał tę misję i on po roku przyszedł do Lizbo, że mogliśmy się spotkać. Napisał: dziękuję księdzu i temu dobrodziejowi, bo przed śmiercią mogłem zakończyć dzieło swojego życia. To są takie czasami różne sytuacje, których nawet nie mamy świadomości, ile ci nasi misjonarze robią dobra, a jest ich ponad 2000 sióstr i księży, ojców. Więc miejmy tę świadomość, jaki potężny kapitał dobra my jako polski Kościół wysyłamy, ale też i pamiętajmy o nich. Stąd ten Dzień Solidarności też z Kościołem Prześladowanym, który w tym roku wyjątkowo dedykowaliśmy Afryce. Również z tego powodu, że mamy tak wielu polskich misjonarzy, że mamy tam księży biskupów, którzy z Polski się wywodzą, że mamy wspaniałych zakonników, osoby świeckie, księży z fideidonistów. To jest to, myślę, że ten piękny bar, o którym powinniśmy pamiętać. Stąd też ta idea, żeby ten 12 dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym dedykować właśnie naszym kapłanom, chociaż ten rok taki będzie pewnie trudny na naszych kościołach, bo słyszymy o tych kolejnych ograniczeniach, słyszymy o tym zamykaniu się, sami doświadczamy tych problemów w innym wymiarze oczywiście.
Dziękuję. Radio Maria, proszę bardzo.
Szczęść Boże, dobry wieczór, mówi Beata. Ja chciałam podzielić się takim krótkim świadectwem. Tak naprawdę zupełnie przypadkiem dzisiaj usłyszałam tą audycję, a jest to bardzo bliski mi temat, ponieważ no Pan Bóg pozwolił, że w zeszłym roku, dokładnie w lutym 2019 roku, miałam możliwość wyjechania do Republiki Środkowej Afryki i spędziłam tam 4,5 miesiąca pracując w tak naprawdę jedynej w tym kraju szkole muzycznej założonej przez brata kapucyna Benedykta Pączkę. Jest to naprawdę bardzo bliski mi temat i naprawdę bardzo ciekawy i bardzo tutaj dla mnie słuchać właśnie wypowiedzi księży, zwłaszcza teraz to świadectwo księdza Kordiana, też się dużo dowiedziałam, ale chciałam tylko może poruszyć taki wątek właśnie edukacji, jak bardzo ważne dla tych dzieci jest, bardzo ważna jest właśnie rola nauczyciela. I słowa księdza Kordiana, który właśnie mówi, że to nie te budynki, tylko nauczyciel tworzy szkołę, no to tak jakby doświadczyłam tego sama, bo tam dosłownie dzieci uczą się gry na instrumentach, nieraz pod drzewem. Są ciężkie warunki. Może też niektórzy tam z Państwa słyszeli, bo ostatnio jest to tak nagłośniony temat, że w tym momencie szkoła zbiera datki na to, żeby powstał budynek szkoły, ale tak jest to w pewnym sensie dodatek. Wiadomo, ma to umożliwić dzieciom lepsze warunki edukacji, ale jakby wdzięczność tych dzieci, które później jakby po okresie nauki dziękowały nauczycielom, jest jakby takim największym darem i świadectwem i pokazuje, jak bardzo ten nauczyciel jest tam potrzebny. I to jest jakby też ten jeden aspekt, który chciałam poruszyć, czyli rola nauczyciela. A drugi to związany z tym, że też jakby idea tej szkoły, miałam możliwość też współuczestniczyć w nagraniu płyty Zamiast broni. Ten tytuł właśnie nawiązuje do tego, że dzieci już w tym okresie właśnie od 2013 roku były nieraz zmuszane do tego, żeby walczyć razem z rebeliantami i jeśli nie mają innej alternatywy, to rzeczywiście bardzo często wybierają zamiast edukacji, zamiast książki, zeszytu, czy właśnie nawet tego instrumentu, wybierają broń, bo nieraz jest to łatwiejsza droga do, łatwiejszy wybór w warunkach, w których żyją.
Ta akcja zamienić karabin na gitarę, tak właśnie brat Benedykt mówi, chciałem, tak, by zamieniono w rękach karabin na instrument, by dzieci zamiast po kałasznikowa sięgały po gitarę, saksofon, trąbkę. Od wielu lat chodził za mną taki pomysł.
Tak, dokładnie. A te dzieci mają tą muzykę w sobie, to poczucie rytmu.
Tak.
Wszystko to jakby jest takim naturalnym darem, więc tylko po prostu trzeba im dać takie podstawy, żeby to rozwinąć.
A jak to się stało, że tak pani pojechała? To przecież środek Afryki. Nieraz to przecież też nie przygoda, nie safari.
Tak, dokładnie. Tak czasem się śmieję, że nieraz dobre rzeczy dzieją się też i przez Facebooka, którego gdzieś tam od czasu do czasu używam. Po prostu zobaczyłam informację, że brat Benedykt poszukuje nauczycieli. I tak naprawdę nie do końca czułam się osobą może w pełni kompetentną. Znaczy skończyłam studia muzyczne i tak jak jeśli chodzi o naukę kształcenia słuchu, chóru, śpiewu, to mogłam się podjąć, ale dużym problemem był też język francuski, który jest tam językiem urzędowym. Ja wprost powiedziałam bratu Benkowi, że tym językiem jeszcze nie władam. Więc tam musiałam czekać chwilkę na odpowiedź, ale powiedział, że jest chętny, że wierzy, że sobie jakoś poradzę, że większość nauczycieli, którzy przyjeżdżają tam z Polski, tak naprawdę tym językiem francuskim tak dobrze nie władają, ale okazuje się, że muzyka jest takim językiem uniwersalnym i mówię, 3 miesiące przed wyjazdem tam troszkę się podszkoliłam, tam też językiem, którym dzieci posługują się od urodzenia, z sango, więc tak jak mówię, pomodliłam się też do Ducha Świętego o dar języków. Były trudne.
Rodzina się tak nie patrzyła trochę tak dziwnie na panią, znajomi, przyjaciele?
Troszkę, to też ciekawy temat, bo ludzie i rodzina byli podzieleni na takie dwa obozy. Jedni, którzy jakby wspierali i gratulowali odwagi, ale też tacy, którzy mówili, dziewczyno, gdzie ty się pchasz? Jest to kraj po prostu bardzo niestabilny, politycznie niebezpieczny. Co ty tam będziesz robić? Niektórzy właśnie sugerowali, lepiej wykupisz sobie wycieczkę w safari na 2 tygodnie, a tam pojedziesz nie wiadomo gdzie, nic jeszcze nie zobaczysz, żadnych dzikich zwierząt, ale takie, że tak powiem, miałam
tutaj głosy, ale no tak jakby nie moim celem, no wiadomo, nie było akurat w tym momencie jakieś atrakcje turystyczne, tylko chęć jakby podzielenia się i dania czegoś z siebie, a też jakby jestem wdzięczna, że mogłam zobaczyć tak naprawdę samo serce Afryki, bo też tak w języku Sango, Beafrika, mówi się o tym kraju, czyli być z tymi ludźmi, żyć z nimi, tam no nie zobaczy się żadnych turystów, są tylko misjonarzy, siostry, miejscowi ludzie i można doświadczyć tego, jak żyją, tej właśnie radości i cieszenia się z tego, co mają na co dzień, a mają niewiele i potrafią to doceniać. I też tak na plus właśnie, bo w miejscowości, w której byłam, tam Buar, jeśli chodzi o relacje właśnie między chrześcijanami a muzułmanami, bo też był ten wątek poruszany, no, mogę powiedzieć, że tam jakby w miarę jakby ta sytuacja była spokojna i stabilna. Gdzieś ten właśnie taki szacunek może powiedzmy widać, chociażby gdzieś tam jadąc na zakupy, taka wymiana handlowa, to jakoś funkcjonuje, że współistnieją jakby te dwie religie. Nie mówię, że to są, prawda, relacje jakieś przyjacielskie, pełne zaufania, ale w miarę takie jakby ludzkie traktowanie. Więc jakby no nie doświadczyłam tak dzięki Bogu namacalnie jakichś takich konfliktów.
Dziękuję bardzo Pani Beato. Wybiera się Pani jeszcze kiedyś do Afryki?
No ja nie ukrywam, że jak może będzie jeszcze kiedyś możliwość, to chętnie. Podobno ludzie dzielą się na tych, co raz pojechali, już nie chcą wracać, albo na tych, co właśnie złapią tego bakcyla i jednak by chcieli jeszcze wracać. Myślę, że należy do tej drugiej grupy, więc jak Pan Bóg pozwoli, to...
Dziękujemy i gratulujemy może też. Tego.
Dziękuję, pozdrawiam. Jeszcze dobrej nocy.
Dobrej nocy. Ojcze, Kordianie?
W środkowej Afryce 40% społeczeństwa ma mniej niż 17 lat. Jeżeli te 40% nie zostanie zagospodarowanych, jeżeli nie będzie dla nich szkół, edukacji, to wystarczy jakakolwiek zawierucha wojenna czy inna. My ich wszystkich tracimy i to błyskawicznie. Stąd edukacja jest podstawą działalności misyjnej.
Jak ze świeckimi misjonarzami, misjonarkami? Jak to wygląda? Ilu was też...
Kiedy otwarliśmy liceum, sprowadzaliśmy kooperantów z Francji, bo to głównie był problem języka. W liceum tutaj to nie jest, w świecie muzycznym to było możliwe, że bez języka można sobie radzić, natomiast w szkole trzeba było, żeby to byli naprawdę francuskojęzyczni, więc ściągaliśmy kooperantów i była to wspaniała współpraca, było to najciekawszy, najlepszy moment w historii misji. No niestety, kiedy John Connie i jego armia nas napadła, napadli również naszych kooperantów, cudem unikli jakiegoś większego problemu, udało się ich wyciągnąć z ich rąk i odesłać do Francji. I od tego czasu nie mamy już prawa tam, gdzie jest nasza misja, nie mamy tam już prawa mieć kooperantów. Buar jest przy granicy z Kamerunem. Jest to część opanowana i przez ONZ, i w miarę przez Wojsko Centralnej Afryki. Natomiast strona Sudanu, czyli tam przeciwny kierunek, to jest jeszcze kraj o wyższym zagrożeniu. I tam nie ma najmniejszych szans na wysłanie kooperantów.
Dziękuję. Radio Maryja, proszę bardzo.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Małgorzata z Krakowa. Ja bardzo dziękuję za tą wspaniałą rozmowę. Króciuteńko tylko powiem, bo się już czas zbliża końca, że mój stryj był kapelanem polskich wojsk przy generale Andersie na 4 kontynentach. Od Kołomyi przez Rumunię, potem jego przyjaciel, wielki biskup Gawlina, wysłał go na Bliski Wschód, więc Palestyna, Syria, Egipt. I potem w Iranie był 2 lata, w Teheranie, a później w Sudanie, w Kenii, w Rio de Janeiro i wreszcie w Calgary, gdzie zaczął budować kościół Matki Bożej Królowej Pokoju. Tam, gdzie jest teraz Radio Maryja. Ale to jest dygresja. Ja chciałam 2 słowa powiedzieć temu panu młodemu, który dzwonił o aborcji. chciałam powiedzieć tak, proszę pana, pan Tomasz bodajże, proszę pana, kij ma dwa końce. Jeżeli pan uważa, że nie, że trzeba, że można zabić dziecko, dziecko proszę pana, bo proszę się dokształcić medycznie, dziecko w 21 dniu życia bije serce. To co, jest to dziecko czy nie? Jest to człowiek i to nie jest ciało matki. Inne DNA, inna krew i tak dalej. Więc proszę się dokształcić medycznie, naukowo, to jest raz. Druga sprawa. Proszę, więc to nie jest prawo do swojego ciała. To jest prawo do innego człowieka i to jest zabicie, morderstwo. Druga sprawa, pan uwiarygodniał to, że to psychicznie źle oddziałuje na matkę, jeśli będzie wiedziała, że dziecko będzie chore za ileś tam miesięcy. Proszę pana, więc pytam pana, nie życząc, gdyby tak się zdarzył wypadek i pan by, nie daj Boże, nie życzę tego, wpadł pod samochód, to co? To w takim razie trzeba panu dać zaszczyt i skończyć panu życie. No bo przecież rodziców nie można narażać na traumy, prawda? Proszę pana, proszę przemyśleć i proszę się zastanowić. Daj Boże. To tyle chciałam powiedzieć. Dziękuję. I jeszcze raz dziękować z całego serca za tą audycję piękną.
Dziękuję. Bogiem. Pani Małgosiu, nie pamiętam, chyba nie zapisałem sobie, ale jeżeli to był pan Tomek, to panie Tomaszu też proponuję, jeżeli tak, w każdą niedzielę, mieliśmy teraz 1 listopada, to był pierwszy odcinek taki o życiu człowieka pod sercem mamy i w każdą niedzielę, aż do ostatniej niedzieli grudnia o 20:50 w niedzielę, taki króciutki materiał jest i każdej niedzieli to jest jeden miesiąc. W najbliższą niedzielę, 8 to będzie drugi miesiąc życia dziecka pod sercem mamy. To też z pewnością mówi mama i tata, to są rodzice czworga dzieci, którzy opowiadają o życiu właśnie dziecka w taki bardzo sposób przystępny i kompetentny. Myślę, że to też trochę i w tej materii pomoże. Nasi goście, prosiłbym też może o podsumowanie, ojcze Kordianie, może jakieś tematy nie zostały poruszone, ojciec chciałby też może jeszcze coś dopowiedzieć, z czymś nas zostawić, z jakąś taką wrażliwością na człowieka, na to, co dzieje się w Afryce, w kościele, któremu ojciec posługuje od ponad 30 lat.
Ilekroć jestem w Polsce, jestem często zapraszany przez moich znajomych księży, do tego, żeby w parafiach animować ten problem misji w postaci kazań. I zawsze kończę takim wezwaniem, że dziękuję za wszelką pomoc, za modlitwę, za pomoc materialną, ale mam taką prośbę, że przekazuję największą prośbę Afryki, że to nie są pieniążki, ale są to nowi misjonarze, więc ponieważ słucha nas wielu ludzi, może jest ktoś, kto słyszy sobie ten głos, czy może ja. Więc ja ośmielam się w imieniu tego, który nas posyła na misję, powiedzieć, że tak. Największą potrzebą dzisiaj świata misyjnego, czyli kościoła misyjnego, tam gdzie brakuje kapłanów, są nowe misyjne powołania. Więc nie lękajcie się, odpowiedzcie na to wezwanie pozytywnie.
Ojciec jest pierwszy raz na antenie Radia Maryja. Kogo ojciec chciałby pozdrowić?
Wszystkich, którzy nas słuchają. Nikogo szczególnie, wszystkich, absolutnie wszystkich. Z taką prośbą o to, żebyśmy szukali zawsze drogi jedności.
Może ojciec nas też pobłogosławić?
Ale rzeczywiście. I zrobię to w języku Sango, to jest język centralnej Afryki. Będzie to krótka modlitwa z błogosławieństwem. Można się będzie domyśleć te ostatnie słowa błogosławieństwa. Zapatingangu kwa ziamaboko cilo nandoci kwe baba namolenge na jingo bija. Amen.
Bardzo dziękujemy ojcze. Ojciec Kordian Merta, franciszkanin, zakon braci mniejszych. Tak nawet zobaczyłem misyjny serwis zakonu braci mniejszych prowincji w Niebowzięcia na Świętej Marii Panny w Katowicach, Panewnikach. Tam ojcu coś więcej jest. Ojciec urodził się w Częstochowie.
Zgadza się.
I imieniny ojciec miał 1 listopada. Wszystkiego najlepszego.
Bóg zapłać.
Bardzo dziękujemy, ojcze. Niech pan prowadzi, błogosławi. Prosimy też od Radia Maryja, od naszych słuchaczy pozdrowić całą wspólnotę, tych, którym ojciec towarzyszy. Księże profesorze, też spróbujmy podsumować jeszcze taka zapowiedź tego najbliższego wydarzenia 12 Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym.
No ja dziękuję i ojcu, i telewizji Trwam za promowanie tego dnia od samego początku. Myślę, że jest to piękne oblicze naszego Kościoła, nas wszystkich, że interesujemy się tymi, którzy dzisiaj mają problemy, wyznawiają wiarę w Chrystusa. Wiemy, jak różne są te problemy, począwszy od Syrii, Libanu, Iraku, po kraje Afryki, gdzie od wojny, od prześladowań, aż po biedę materialną. W tych różnych miejscach świata jest głoszona Ewangelia, jest głoszony Chrystus, Jego miłość. I na ile możemy naszą modlitwą, naszą pamięcią, naszym dobrym słowem, a tych, którzy mają taką potrzebę serca, również i materialnie, dbajmy o ten Kościół prześladowany, o tych naszych siostry i braci, którzy dzisiaj, myślę, że zakończę to tym przesłaniem księdza Douglasa, bo ono jest takie bardzo mocne. Kościoły w wielu krajach na świecie przeżywają Wielki Piątek. To od naszej modlitwy, od naszego zainteresowania, od naszej pomocy zależy, czy dojdą do poranka niedzieli zmartwychwstania.
Bóg zapłać. Wszelkiego dobra. Szczęść Boże, księże profesorze.
Szczęść Boże. Bardzo dziękuję.
Naszym gościem również był ksiądz profesor Waldemar Cisło, profesor UKSW i dyrektor sekcji polskiej Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Dziś temat rozmów niedokończonych, sytuacja Kościoła w Republice Środkowoafrykańskiej. Bardzo dziękuję też Państwu za uwagę, za podjęcie tego tematu. Wszystkiego dobrego. Pomyślmy o Kościele w Afryce.